Dzień dobry, witam serdecznie w nienazwanym podcaście filmowym. Wyjątkowo przejmuję od Oskara prowadzenie.
Proszę bardzo.
Nie wiem, co powiedzieć dalej, co prawda. Bo stwierdziłem, słuchajcie, że między tymi dużymi...
Jestem lepszy.
To też, ale oczywiście żartuję. Myślę, że Oskar robi fantastyczną robotę, ale właśnie stwierdziłem po prostu, że z racji tego, że między tymi dużymi premierami komiksowymi mieliśmy parę, myślę, ciekawych filmów, o których warto by pogadać, no to zajmijmy się tym. Mieliśmy 3 takie większe premiery, powiedzmy, takich blockbusterów. Mieliśmy Pacific Rim Uprising, o którym myślę, że nie warto mówić, bo ja już nawet nie pamiętam, co było w tym filmie, więc to pominiemy. Ale mieliśmy Tomb Raidera i mieliśmy co jeszcze? A, Ready Player One, też staram się już wyprzeć z pamięci. Więc tymi filmami się tutaj zajmiemy. Natomiast oczywiście jesteśmy tutaj w stałym składzie. Jest ze mną właśnie wspomniany Oskar Rogowski, komiksymaniak.
Cześć wam.
Jest Adam Antolski, Uncle Mruwa.
Hej wszystkim.
I Radek Pisula z Full Frontal Pisula.
Hej.
Ale jak już zacząłem mówić o komiksowych premierach, to umówmy jeszcze jedną rzecz. Z racji tego, że ten podcast ukazuje się zaraz przed premierą Infinity War, to zastanówmy się i w sumie myślę, że na bieżąco nasi słuchacze będą mogli zobaczyć, ile było prawdy w naszych tutaj prognozach. Jak myślicie, jak sobie poradzi ten film finansowo? Bo już teraz szacuje się, że Weekend Otwarcia będzie mniej więcej na poziomie Force Awakens. Tam oscyluje mniej więcej wokół, powiedzmy, rekordu, jaki ustanowił ten film, czyli dokładnie, ile? 247 milionów, o ile dobrze pamiętam. No mówi się, że Infinity War ma szansę uzyskać od tam 230 do 255, więc jest szansa na to na pewno. Jestem ciekaw, jak myślicie, czy ten cały hype wokół tego filmu, coraz więcej przecieków i tak dalej, które im bliżej premiery się pojawiają, sprawią, że faktycznie uda się przebić ten Weekend Otwarcia? No i jak będzie dalej? Z racji tego, że potem mamy parę mocniejszych premier, z racji tego, że prawdopodobnie ten film już jest finansowym hitem, wiadomo, ale czy też kolejne tygodnie sprawią, że uda się dobić do tego ekskluzywnego klubu 2 miliardów, do którego należą tylko 3 filmy, ale jaki inny film jak nie Infinity War?
Ja będę potwornie nudny, dlatego że ja myślę, że on spokojnie dobije do tego i to jest mniej związane nawet z tym, z jakością filmów, czy czegoś w tym guście. Po prostu jak gdyby ta maszyna marketingowa i Marvela już jest tak rozpędzona i każdy następny film wydaje się być sukcesem większym od poprzedniego i w tej chwili nie widać nigdzie w najbliższej przyszłości, żeby ta maszyna zwalniała. I z racji tego, że udaje się wciąż Marvelowi utrzymać wszystkie filmy na w miarę wysokim poziomie, było kilka może po drodze potknięć, o których już mówiliśmy w jednym z poprzednich podcastów, ale mimo wszystko udaje się utrzymać pewien solidny poziom, więc po prostu nie widzę tego, żeby w przypadku Infinity War było inaczej i wydaje mi się, że on bardzo spokojnie do tego dojdzie.
Ja się zgadzam z Adamem w ten sposób, że też tutaj jest dużo składowych, które mogą ten film strasznie podbić. Znaczy fanów, wiesz, różnych oddzielnych filmów, wszystkich, które są tutaj zebrane do kupy, szczególnie tych, którzy poszli na Black Panthera i zachwycili się Black Pantherem, a Black
Myślisz,
Panther...
Myślisz, że przyjdzie sporo,
nie wiem, takich grup, które są zachwycone poszczególnymi filmami, które w tym będą wszystkie zbite w jeden, nie? Tak jak, wiesz, na przykład na Strange'a szła duża grupa od Cumberbatcha, nie? Bo wiadomo, Cumberbatch. Na Black Panthera szła też ta grupa, która szła nie na film Marvela na przykład, ale na Black Panthera, na, wiadomo, reprezentacja i takie tam. Tak samo fani na przykład Guardians of the Galaxy, którzy chodzą na Guardiansów, bo świetna komedia, nie? I też nie są może tak związane z całym światem, ale są tą grupą, która jest zachwycona tym konkretnym filmem. A tu wszystko będzie to zbite w jednym filmie. Każdy z tych bohaterów dostał w materiałach promocyjnych swoje miejsce, że już wiedzą, o, to będzie tam ta moja drużyna, ten mój bohater, na którego chcę zobaczyć. I to jest właśnie ciekawa rzecz, że chcę zobaczyć, jak to będzie działało i wydaje mi się, że to może mocno podbić wynik tego filmu, bo to jest taki już konglomerat postaci, no niespotykany do tej pory w historii kina, nie?
No bo to jest taka...
Weź jeszcze pod uwagę, ja jedną rzecz szybką wtrącę i ci oddaję głos, że filmowe uniwersum Marvela działa troszeczkę jak serial telewizyjny z wymienną obsadą. Mm-hmm. Gdzie każde Avengers, czy no taki film odpowiadający Avengers, Civil War też pełniło taką rolę, jest jak gdyby finałem sezonu. I ten finał sezonu zrzesza sobie ludzi właśnie, którzy jak gdyby wszystkie filmy do tej pory prowadzą do niego. Więc jak gdyby każdy z poprzednich filmów, który miał element jakiś z Infinity War, jak Thanosa i tak dalej, hypował do tego Infinity War. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że to wpłynie ogromnie na oglądalność.
To jest o tyle ciekawe zjawisko, że mamy w zasadzie sytuację, w której ludzie dostają sequel do poprzedniego filmu parę miesięcy później, bo można, myślę, w pewnym sensie traktować Infinity War również jako sequel do Black Panthera, biorąc pod uwagę, że to będzie pewnie istotna postać tutaj i część akcji się dzieje w Wakandzie. I ludzie, którzy w zasadzie byli fanami Black Panthera, zanim jeszcze prawdopodobnie Black Panther zejdzie z kin w ogóle, to już dostaną sequel w kinach. To jest w ogóle niesamowite.
W ogóle to jest sequel wszystkich filmów ostatnich, nie? Bo i Spidermana i tego, i Doktora Strange'a, którego też był tylko w cameo w Ragnaroku, nie? I to wszystko kontynuacja wszystkich tych filmów. To jest niesamowite.
Tak, ale Black Panther jeszcze w niektórych kinach będzie cały czas. Jak Infinity War wejdzie, więc możesz najpierw pójść na Black Panthera, a potem przejść, wiesz, salę obok i ciąg dalszy.
To ja mam w takim razie, ja mam pytanie do Oscara konkretne. Czy w takim razie widzisz może jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla osiągnięcia jakiegoś rekordowego wyniku? Wiadomo, że ten film będzie sukcesem tak czy inaczej, ale czy widzisz jakieś czynniki wskazujące na to, że nie będzie aż tak dobrze, że nie wiem, nie dobije do tych 2 miliardów, nie dobije do Force Awakens i tak dalej?
Tak, jeśli chodzi o otwarcie, to problem cały z tym rekordem Force Awakens, że według analiz, które ja czytałem, to jest podejście pod limit, bo kina mają ograniczoną ilość miejsc. I jeśli chodzi o Force Awakens, to z tego, co czytałem, po prostu większość kin, która mogła być wypchana w ciągu tego weekendu, po prostu była wypchana. I w momencie, kiedy wchodzi Infinity War, czy jakby wszystko, o czym Adam i Radek mówiliście, absolutnie jest prawdą i to jest jak najbardziej na korzyść tego filmu, ale jednocześnie to mówimy tutaj o tych już tym suficie, który, prawda, jest bardzo w to czy we w to już nie jest tak, że można nagle ogromnie przeskoczyć te Force Awakens czy coś w tym rodzaju, dlatego że po prostu nie ma więcej kin. To mówimy o otwarciu w Stanach oczywiście.
Panie, to Disney będzie dobudowywał w czasie rzeczywistym kina.
To jest jakaś opcja,
będą,
nie?
Pod mostami, wiesz, te
takie objazdowe kina.
Tak, objazdowe.
Tak, wracamy te drive-iny wszystkie.
No. Tak, jakieś pustostany, coś, nie?
więc to jest to ryzyko, że po prostu, no... Jasne, ma szansę, ale z drugiej strony tam już zaraz ta granica jest, którą można zarobić w weekend otwarcia.
A to pamiętaj, wojna bez granic, a?
A?
Nie, widzisz.
Natomiast jeśli chodzi o całkowite i 2 miliardy, ja nie wierzę w to, że on dobije 2 miliardy. Będzie sukcesem kasowym, wierzę, że ma szansę przebić pierwsze Avengers, wierzę, że ma szansę przebić te 1,6 miliarda może, ale w 2 nie wierzę. Po pierwsze, tak jak mówisz, jest ogromna konkurencja. Black Panther jest teraz fenomenem w kinach, ale to, że on zarobił te kokosy, wynika w dużej mierze z tym, że miał czyste pole. Nic więcej, nie było żadnej konkurencji, żadnej. Wszystkie filmy, które po kolei wychodziły, nawet te, o których blockbustery niby, o których dzisiaj powiemy, no przecież one zarobiły śmieszne pieniądze, jak nawet blockbuster właśnie. Black Panther generalnie, i było ich kilka, ile? 3 filmy? Nie miał żadnej mocnej konkurencji, po prostu żadnej, więc był ten fenomen kasowy. Infinity War ma najpierw, jak dobrze pamiętam, Deadpoola, który, no, jakby nie patrzeć, sporo ludzi pójdzie na Deadpoola, bo jakby nie patrzeć, te 2 miliardy nabijają się często, znaczy często, ile filmów nabiło 2 miliardy? Tak, te kwoty powyżej miliarda, powiedzmy, nabijają się często właśnie dlatego, że ludzie chodzą drugi, trzeci, czwarty raz. Teraz będzie coś takiego, że mogę iść drugi, trzeci raz na Infinity War, albo pójść na Deadpoola, albo pójść na Solo. I to myślę, że mimo tego, że Disney sam sobie nie chce robić, prawda, Solo jest jeszcze dalej, więc Solo aż tak nie wetnie, no wiadomo, to Disney sam sobie nie robi konkurencji jak dłużej, ale już Deadpool tak, już będzie wybór pójść drugi, trzeci raz na Infinity War, czy pójść na Deadpoola i pewnie pójść na Deadpoola. Więc no będzie po prostu na tyle mocna konkurencja, na tyle duża różnica, nawet taki film, który obecnie jest w kinach z The Rockiem, Rampage, jasne, że to nie jest konkurencja od razu na Infinity War, ale w drugim, trzecim tygodniu, jak ktoś tego jeszcze nie widział, to znowu może iść na durną rozrywkę z Rockiem, wszyscy kochają Rocka, a zamiast oglądać trzeci raz Infinity War, więc jednak to jest dużo trudniejszy okres. I ja absolutnie wierzę w to, że to będzie hit. Tak jak mówię, powyżej miliarda mają zagwarantowane. Mają szansę przejść pierwsze Avengers. Nie mają żadnych szans według mnie. Dobra, minimalne szanse dobić 2 miliardy.
Okej, okay, ktoś jest za albo przeciw, bo szczerze mówiąc ja powiem, że no jest, wydaje mi się, że są naprawdę mocne argumenty za tym, żeby nie przebił, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że gdyby dobił, to też nie byłoby to aż tak niesamowite zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że to jest jednak film, który trochę zaktywizuje ludzi, którzy normalnie by do kina nie poszli na Deadpoola 2 albo na Rampage albo coś w tym stylu, ale to jest jednak, będzie na tyle duża promocja, na tyle duży szum wokół tego filmu, że wie, czy masa osób, które normalnie by do kina nie szły, na ten film akurat się wybierze. Czy na 2 miliardy? Też chyba nie sądzę, ale wydaje mi się, że akurat że spokojnie będzie ta górna połówka tego miliarda, nie? Powyżej 1,5.
Szczerze mówiąc, ja po prostu nie widzę Deadpoola jako takiej namacalnej konkurencji dla Infinity War, biorąc pod uwagę, jak gigantycznym fenomenem jest całe filmowe uniwersum Marvela. Solo może, ale też nie jestem do końca pewien. Jeżeli by był to kolejny epizod Gwiezdnych Wojen, to by faktycznie było zagrożenie dla Infinity War, ale biorąc pod uwagę skalę i jak ważny jest to film w kontekście jak gdyby całego tego stworzonego przez nich uniwersum, zwyczajnie tego nie widzę.
Tylko, że nie chodziło o to, czy ludzie wybiorą się na Infinity War, wiem, czy na Deadpoola, tylko czy pójdą kolejny drugi, trzeci seans. Raz. No i
wiecie, z drugiej strony w grudniu też mieliśmy dwie, jakby w ostatnim grudniu mieliśmy The Last Jedi, a potem było Jumanji i te filmy miały na tyle mocne nogi, że oba praktycznie sobie powoli zarabiały w kolejnych tygodniach, Jumanji szczególnie. I jakimś cudem się tam podzieliły tym tortem, co prawda żaden z nich nie dobił oczywiście do jakiejś, wiecie, ekstremalnej sumy, ale z drugiej strony też tutaj mamy dużo chyba większe jednak marki, ale też bardziej chyba kasowy jednak miesiąc, więc nie sądzę, żeby te filmy się zjadły, czy mimo wszystko. Szczególnie, że Deadpool 2, kurczę, nie ma aż tak dobrej kampanii moim zdaniem. Na pewno nie tak dobrej jak ta kampania pierwszego filmu, ale może szczekają z nią właśnie z rozkręceniem jej bardziej, powiedzmy, bliżej premiery.
Też zobaczymy, jaki będzie ogólnie poziom Infinity War, nie? Bo to też wiadomo, że zmieni postrzeganie tych kolejnych seansów i wyjście na nie i też jak się zaktywizują ci fani, nie? Tych, poszczególnych postaci i ogólnie całego uniwersum, bo zobaczymy. No ciężko mi wyrokować, kurczę, bo to jest taka specyficzna cholernie sytuacja, nie? W całej historii tego kina. Nie tylko superbohaterskiego, ogólnie kina, nie? Że coś takiego wychodzi. No zobaczymy.
Jasne. To jak jesteśmy ogólnie jeszcze przy ocenianiu szans poszczególnych filmów, jak myślicie, tak już może z rozpędu zapytam, bo jestem osobiście ciekaw, co myślicie na ten temat. Jak oceniacie szanse ogólnie na zarobków Solo? Czy to jest film, który dobije do miliarda, czy niekoniecznie? Bo do tej pory filmy z tych nowych, powiedzmy, nowych odsłon Star Wars, no, dobijały spokojnie do tej granicy. Solo oczywiście ma, no, spotkał się na razie z dość mieszanym przyjęciem, ostatni trailer trochę nadrobił mimo wszystko, ale też z drugiej strony ten film ma dosyć też czystą drogę w kolejnych miesiącach, w kolejnych tygodniach. Nie ma tak mocnej konkurencji już mimo wszystko, poza oczywiście tymi filmami, które już będą w kinach. Więc czy myślicie, że jest szansa dobić do tego miliarda, czy niekoniecznie?
Okej, to zacznę. Myślę, że szansa jest, aczkolwiek będzie dużo zależało od przyjęcia, bo Rogue One zarobiło lekko ponad miliard, ale Rogue One było dość ciepło przyjęty, jakby nie patrzeć. Mówimy tutaj jednak o tych filmach nie bezpośrednio, nie będącymi częściami sagi, gdzie prawdopodobnie motyw mocy, mieczy świetlnych i innych charakterystycznych rzeczy dla Gwiezdnych Wojen się nie pojawiają. Są inne oczywiście, ale nie te. I Rogue One było przyjęte ciepło w dużej mierze za to, że miało zupełnie inny klimat, było w zupełnie innym stylu niż to, co przedstawił J.J. Abrams na przykład. I to pozwoliło Rogue One gdzieś tam nakręcić. Jeśli chodzi o Solo, tutaj wydaje mi się, że przyjęcie będzie wszystkim, bo weekend otwarcia myślę, że mają w miarę zagwarantowany wysoki. Wysoki mam na myśli ponad 100 baniek, a nie jakoś dużo ponad 100, ale myślę, że ponad 100 będą mieli. Natomiast ten film uratuje właśnie tak zwane nogi, czyli czy on dużo zarobi, będzie od tego wszystkiego zależało, czy faktycznie word of mouth będzie dobry, czy faktycznie trafi to do szerokiego grona, zarówno do fanów Gwiezdnych Wojen, jak i do innych osób, czy oczywiście kupimy wszyscy Aldena jako nowego Hana. Wydaje mi się, że jakby to będzie najistotniejsze tutaj.
Wydaje mi się, że ten film ma wystarczająco odmienny klimat od innych Gwiezdnych Wojen, czy nawet od Rogue One, żeby jak gdyby mógł stanąć na własnych nogach. pytanie jest w dużej mierze od tego, co powiedział Oscar, jakie będzie mieć przyjęcie, jaki będzie World of jaki będzie konsensus fanów, czy ten film jest dobry, czy jest faktycznie warty, czy jest jakąś w cudzysłowie zdradą dla fandomu, czy czegoś w tym stylu. Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że utrzyma się ten trend, który do tej pory był.
Ja nie wiem, co z tym Solo, on ma strasznie, wiesz, w porównaniu do tego, do Rogue One, to Rogue One miało fantastyczną kampanię, nie, że jednak czekałeś na to, bo chciałeś wiedzieć, co będzie z tymi postaciami. Wiadomo, że w filmie można powiedzieć, że te postaci nie były rozwinięte, nie, ale w trailerach zapowiadały się na coś naprawdę fantastycznego i no, wyglądały obłędnie te trailery, a te zwiastuny Solo, no, wyglądają jak wyglądają. No i nie wiem, jak do tego podejść. No to jest ten film, który pokaże, czy dalej działa ta nostalgia, wiesz, za samymi postaciami i za tą starą sagą, czy nie, czy jednak jak jest coś skopane, to jest skopane po prostu i nic z tego nie uratuje. No.
Okej, okay, także nie wiem. Zapowiada się, myślę, ciekawy początek sezonu, szczególnie, że potem, jak już pewnie Solo będzie kończył swój run, wchodzi nowy Jurassic World, który pewnie też swoje zarobi, niedługo potem będzie Ant-Man, także będzie na pewno o czym gadać i ciekaw jestem właśnie, jak się w związku z tym te wszystkie zarobki ułożą. A mówiąc o zarobkach, to Ready Player One właśnie co wychodzi na zero, więc w topie nie będzie. I mimo oczywiście naprawdę dużego budżetu udało mu się zarobić swoje, teraz podejrzewam w kolejnych tam tygodniach będzie dopisywał sobie kolejne sumy do konta. No i właśnie, mamy film, słuchajcie, który spotkał się z na tyle ciepłym przyjęciem, że zarobił na siebie. Poza tym ma bardzo dobre recenzje, no może nie bardzo dobre, ale na pewno dobre recenzje. Jest oczywiście wyreżyserowany przez jednego z najlepszych reżyserów w ogóle w historii, najbardziej rozpoznawalnych. To co wam się, kurwa, nie podoba w takim razie? No powiedzcie mi, bo kurczę, na papierze wszystko brzmi super.
Czy ja mam zacząć?
Możesz zacząć. Ja bym powiedział, co na papierze, ale dobra, mów pierwszy.
Ten film jest fałszywy jak cholera. Jak gdyby próbuje, film co chwilę próbuje odnieść, i teoretycznie ja jestem grupą docelową tego filmu, dlatego że siedzę w popkulturze od dzieciństwa. Niemal wszystkie te odniesienia, które były rzucane, łapałem w locie i tak dalej, ale to wszystko było tak potwornie puste. I jeżeli popatrzysz na film sam z siebie, bez odcięcia, odcinając odniesienia, okay? Odcinając ten cały popkulturowy shit na chwilę, to masz taką sztampową historyjkę o chłopcu, który, o dorastaniu chłopcu, który poznaje dziewczynę, razem walczą ze złą korporacją czy złym gościem, pod koniec się zakochują i odkrywają, że warto być nerdem, ale trzeba też czasem wyjść do ludzi i mieć przyjaciół, bo jak tego nie będziesz robić, to pożałujesz. A poza tym mamy 2 godziny po prostu kompletnie pustych odniesień i to odniesień, które są opisane za każdym razem. Jest taki moment właśnie w filmie, gdzie są w tym VR chat dosłownie i jest wyścig i jedna postać mówi: o, to jest motocykl Kanedy z klasycznego anime Akira, i tak wiem, co to jest. Czemu to opisujecie co chwilę?
A jak nie wiesz, to ci to nic nie mówi, nie?
Jak nie wiesz, to i tak ci nic nie mówi. I to jest taki, jakie odnoszę wrażenie, że to jest film dla pozerów, dla ludzi, którzy strasznie chcą być jak gdyby w tym jak gdyby, nie wiem, bo obecna popkultura, obecny zeitgeist, to jest nerdowski, jak gdyby geekowa atmosfera przejęła mainstream. I jest całkiem spora ludzi, która nie ma wystarczającej, że się tak może wyrażę, wiedzy, czy ten, żeby czuć się w pełni jak gdyby geekami. I to jest film dla takich ludzi, którzy są pozerami i chcieliby...
Shots fired.
I chcieliby się czuć, wiesz, pamiętasz, jak ludzie narzekali na Big Bang Theory, że jest właściwie tym, o czym mówię, że jest to film właśnie dla ludzi, którzy chcieliby być nerdami, a nimi nie są, i to jest coś jak to, tylko 1000 razy gorsze.
Czyli uważasz, że to jest, bo ja się zacząłem zastanawiać, dla kogo jest ten film w ogóle, i to była treść Oscara recenzji między innymi, i myślę, że ogólnie pytanie, które pewnie nam się kołowało po głowie, czy zakładasz, że jest to film dla tych osób, które nie do końca są specjalnie związane z geek culture, ale chciałyby być związane i chcą się czuć dobrze, że odnajdując, nie wiem, 3 nawiązania w trakcie całego filmu i czując się częścią jakiejś społeczności, czy wiesz, tej całej geekowej kultury, czy masz wrażenie, że ten film jest skierowany do takich osób właśnie?
Tak, właśnie To, co mi jak gdyby podpowiedź podstawowa, którą ja, dowód mój najważniejszy na to, polega właśnie na tych opisach. Jak każde jak gdyby najważniejsze odniesienie, bo było sporo takich nieopisanych, ale każde najważniejsze jest opisane. Skąd to pochodzi, skąd się wzięło, czasami nawet rok wydania. I w momencie jak doszli do Atari 2600 i gier z tych, no to już mówili, lecieli twórcami, lecieli jak należy grę przejść, jak gra jest skonstruowana, co i tak dalej, więc dawał ten film całą masę takiego trivia, które wiesz, no i w momencie jak znasz to wszystko, to po prostu film mówi ci rzeczy, które już doskonale i tak znasz, więc nic z tego nie wyciągasz. Ale jeżeli znasz je tylko pobieżnie, jest to dla ciebie w tym momencie z dużą korzyścią. Zresztą w tym filmie, to jest strasznie głupie, że w tym filmie oni traktują znajomość popkultury jako jakąś cnotę. To jest tak najbardziej taka bucowata rzecz, jaką w życiu słyszałem. Jest taka scena, gdzie główny protagonista i złoczyńca ze sobą stoją i razem... I antagonista próbuje udowodnić gościowi, że jest dobry przez to, że rzuca cały czas popkulturowe trivia. I tylko, że on tam chuja wie, bo jest z szefem złego korpo, więc ma, wiesz, w uchu ma gościa, który jest jakimś, nie wiem, specjalistą od tego, który mu cały czas podpowiada rzeczy.
To jest w ogóle o tyle śmieszna scena, że wiele osób widzi tutaj pewnego rodzaju...
Właśnie o tym miałem powiedzieć. To właśnie jest właśnie
taki motyw, że to jest trochę Steven Spielberg.
To jest dokładnie Spielberg, dlatego że nie ma siły, żeby Spielberg tak w tym siedział, bo jak gdyby ewidentnie miał ten... Jedno, co jeszcze się czułem oszukany, to trailer zapowiadał bardzo dużo cameos i bardzo dużo odniesień, które w filmie trwają tyle samo, ile trwały w trailerze, co było dla mnie śmieszne. Jak na przykład, wiesz, pojawiła się Tracer w zwiastunie. Jak po prostu biegnie przed siebie. Tyle samo było jej w filmie.
O, patrz, Spawn też biegł przed siebie.
Jakiś... I Arkham Knight wyszedł z filmu.
W tym filmie był Sonic. Zauważyliście go?
Nie.
Bo on jest taki
szybki.
Bo
ja go najpierw usłyszałem, otworzyłem oczy, bo akurat mrugałem.
Poznałeś Sonika po głosie?
Usłyszałem, bo no, ten charakterystyczny dźwięk, spin dash.
No o, dobra.
Usłyszałem spin dash. Wiesz, otworzyłem oczy, bo akurat mrugałem, dosłownie, i już zniknął.
No to widzisz, to jest wierna adaptacja. Tak. Sonic jest tak szybki, że już go nie zauważyłeś, jak tak, mrugał.
Nie znasz chłopie Sonika w ogóle.
Nie, ale generalnie wszystkie te były dla mnie tak potwornie cringy. To był taki cringe fest przez dwie godziny, tak. Że wiesz, po wyjściu miałem migrenę.
Możemy spoilować? Tak, pytanie?
Spoiler.
Bo ja chcę się odnieść do zakończenia, więc...
Ale to czekaj.
To słuchajcie, zrobimy sekcję spoilerową za moment, powiemy wyraźnie, że są spoilery i pomówimy o tym zakończeniu, bo myślę, że wszystkim siedzi na piersi. To jeszcze, zanim Radek się jeszcze odniesie do Adama, bo Radek, ty czytałeś książkę? Dobrze pamiętam?
Rzuciłeś
w końcu.
Jakoś w jednej trzeciej.
Ale to, z czego przeczytałeś, to co przeczytałeś, zdaje się, że to, co Adam mówi, to brzmi jak całkiem dobra adaptacja książki, biorąc pod uwagę, w książce masz długie przypisy dotyczące właśnie wymienianego, nie wiem, tytułu, czy coś, które mają opisywać czytelnikom, co to w ogóle jest, co by trochę sugerowało, że książka jest dla podobnej grupy odbiorców, co i film, więc hej, mamy do czynienia z naprawdę wierną adaptacją tutaj.
Jezu, w książce przypisy to jest tak paskudna rzecz, jak masz na przykład te wideo, które tam sekundę trwa tego głównego, to stworzył tą grę, nie? Te, które tam na początku mówi o tym całym konkursie, że tam znajdziecie klucze i w ogóle, nie? To w książce masz to tak opisane, że do tego masz multum przypisów i masz na przykład teraz akcja toczy się na planie fatalnego zauroczenia filmu z 1987 roku. Za chwilę następny przypis. Tak, ale słuchaj, za chwilę następny przypis. W tle widać Christiana Slatera i tam kogoś. Oni grali w tym filmie i tam ich widać tylko na moment gdzieś tam w tle. To jest drugi przypis. I jeszcze trzeci. Tutaj jest ustawione tak jak tam jakiś zakład pogrzebowy w tym i w tym filmie. Teraz ten. Żebyś nic sobie nie zostawił w wyobraźni. Musisz wszystko mieć ten. Obejrz sobie najlepiej ten film i wtedy zobacz, jaki autor jest super, bo to pamięta. I to opisał i żebyś ty też nie musiał się męczyć z, wiesz, wyobraźnią, tylko masz wszystko gotowe i to jest tak denerwujące, tak cię wybija.
Męczyło mnie czytanie czegoś takiego.
Nie. Tylko tutaj akurat w książce jest lepiej ten świat zarysowany i tam jest naprawdę widać, że był jakaś próba jakiegoś komentarza społecznego, wiesz, tego do czego prowadziłby, wiesz, takie rozwinięcie się tej sieci gier, nie, i kontroli tej ludzi. I tam do czegoś to dążyło, nie wiem, bo rzuciłem to w cholerę, nie, ale widać, że coś tam się kluło, a w filmie tego nie ma zupełnie, to jest, no... Film wygląda jak wygląda.
Ja no, teraz chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja lubię easter eggi w filmach i w grach i wszędzie. Jakby drobne odniesienia, gdzie twórcy jak gdyby w jakiś sposób chcą oddać hołd czemuś, co bardzo lubią. To jest bardzo urocze i często daje dużo przyjemności. Rzecz w tym, że największą przyjemność z easter egga masz wtedy, jeżeli czujesz się w kręgu wtajemniczonych. Kiedy po prostu ty znajdziesz coś w filmie i wyłapiesz, że tak, to było odniesienie do tamtej innej rzeczy.
Bo wiesz, bo w ogóle easter egg to jest coś, co musisz znaleźć, nie? Tak. A nie, że ktoś ci rzuca w twarz, nie? Masz żryj tego, Tom Tracer, no to, masz żryj tego spawna na środku ekranu, biegnie do ciebie, przytul tego spawna i kochaj go, bo go znasz, nie?
Mogę powiedzieć jedną rzecz, która mi się w tym filmie podobała, bo to jest bardzo krótka lista.
Okay.
Więc jedną rzecz powiem. Udało im się oddać animację Gundama całkiem ładnie. Jak gdyby jest scena, gdzie Gundam walczy z Mechagodzillą. Mechagodzilla zsie pałę, ale Gundam był idealnie zanimowany.
A w ogóle, jak masz Mechagodzillę i się odpala ta muzyka z Godzilli, ja mówię, skąd? Gdzie? Kto włączył tą muzykę z Godzilli nagle, nie?
No skrót się
nie, może Godzilla ma, Godzilla ma głośniki, albo po prostu w grze, wiesz? To jest no gra, tak, prawda? Tak, no. To nie jest rzeczywistość. Nie, ale mnie to też wkurwiało w tym momencie, że pojawiła się Mechagodzilla. I widzisz jasno, że jest to Mechagodzilla, jest zbliżenie na nią. Jest temat muzyczny Mechagodzilli. I w tym momencie jest zbliżenie na Artemis, która mówi: o nie, to Mechagodzilla! I tak naprawdę tego potrzebowaliśmy?
Jak masz Gundama, to też masz. Teraz aktywuję tego Gundama, nie? I...
Tak, tak, to było tak głupie.
No, ustaliliśmy, trzeba wytłumaczyć, co jest co. No dobra, słuchajcie, to róbmy sekcję spoilerową w tym momencie i pomówmy o zakończeniu, ale też ogólnie bym chciał pogadać też o świecie tego filmu, który nie ma sensu
właśnie
żadnego.
To
zacznij.
Bo jeśli chodzi właśnie o zakończenie, to ja z nim mam dwa zasadnicze problemy. Zresztą mam dużo więcej, ale dwa duże problemy. Pierwsze to on jeszcze bardziej pokazuje, jak bezsensowny jest ten świat, jakby... Mamy zawieszenie niewiary, jeżeli ktoś nam mówi, że w danym świecie można robić to i to, a tego i tego nie można, to okej, tylko trzymaj się potem tego, gościu. Ustalasz swoje zasady w filmie, one mogą być jakiekolwiek. Jeżeli w twoim świecie, nie wiem, możesz się teleportować jak mrugniesz oczyma, to proszę bardzo, tylko potem się tego trzymaj. W tym świecie, w przedstawionym filmie nic nie ma sensu. Mówimy tu oczywiście o zakończeniu, kiedy głównego antagonistę aresztuje policja. To jest totalnie... To jest w ogóle skąd to się wzięło, kiedy wcześniej komandosi tej firmy wpadali i nielegalnie aresztowali ludzi.
Ja ci powiem dlaczego.
Może przyjechać policja i cię aresztować w tym
świecie. Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że nikt nie zawiadomił policji wcześniej. No. W ostatniej scenie ta Helen, czy jakkolwiek się nazywał jej awatar...
Nikt nie wpadł na to.
Po prostu zadzwoniła na policję, tak, dzwonię na pałę.
Ale ona wcześniej jeździła po tym mieście, oni robili te bączki dookoła miasta, no wiesz, jeździli tak, w kółko do samochodu.
Wiesz, masz masę tam rzeczy takich niespójnych, jak na przykład to, jak jest ta końcowa bitwa i ci ludzie biegają po ulicy, kiedy wcześniej masz pokazane, jak oni są na tych specjalnych matach, przecież oni by się tam na siebie powtarzali, na ściany... pod samochód by wpadli i wszystko by.
A właśnie o to chodzi. Wiesz, nie wiem, czy Spielberg wie o tym, ale my już mamy VR, może nie w tak zaawansowanej formie, jak było przedstawione w filmie, ale wyobrażasz sobie, żeby ktoś włożył, nie wiem, Oculusa albo HTC Vive i po prostu wyszedł z tym na ulicę i tak
zabiłby
grał?
Się po chwili.
Jak gdyby to w ogóle nie miało sensu.
Ale oni mają te... To znaczy, tam jest też, jasne, tam jest ten motyw, że tak każdy ma trochę inny sprzęt do tego VR, nie? Nie wiem, jak to ma działać,
no tak,
prawda?
Tak.
Niektórzy siedzą, niektórzy biegają, niektórzy mają tę matę. Ale wiesz, to wszystko śmiało opiera się na tym, że zakładasz hełm i masz rękawice. Więc spokojnie mógłbyś sobie wyobrazić, że możesz się poruszać, ruszając rękawicami, wiesz, w górę i w dół, tak jak przy bieganiu na przykład. I wtedy postać się porusza. Jakby łatwo to możesz wytłumaczyć w ten sposób. To nie wiem, po cholerę porobili maty, a częściej nie porobili mat. I teraz jak to...
A ten główny zły to miał orba, w którym się zamykał.
Okej, okay, no. Słuchaj. Jesteś producentem jakichś kombinezonów do tego VR, prawda? Które mają ci dawać jak gdyby dodatkowy zmysł dotyku, którego normalnie nie masz. Okej? Okay? Czemu miałbyś programować ból yonder w tym stroju?
Dla
dodatkowych wrażeń.
Niektórzy lubią tego.
Dla większej stawki.
Nie, ale czy, wiesz, nie wiem, jakoś wyobrażam sobie, że gdyby ktoś w rzeczywistości taki kombinezon stworzył, który może ci wywołać ciężki ból, wiesz, części intymnych, to myślę, że byłby pozwany i by natychmiast została, wiesz, cała produkcja zostałaby wycofana, czy coś
ale,
takiego.
Ale to dopiero jak ktoś zezwoli na policję, to wtedy by go zgarnęli, więc spoko.
Ja nie, ale można było to rozwiązać w bardzo prosty sposób. Wystarczyłoby coś, co robiono, wiesz, i a propos VR jeszcze od lat 80. Po prostu zrobić hełm, który nakładasz na głowę i ten hełm by jak gdyby podbierał, nie wiem, impulsy elektromagnetyczne twojego mózgu i by nie było potrzeby, żebyś skakał po jakiejś macie czy coś w tym stylu.
Ogólnie...
Po prostu wszystkie twoje bodźce są przejęte przez ten hełm. I tyle.
Ogólnie kompletnie nie wiemy, jak działa ten świat. Kompletnie, to jest właśnie problem, kiedy robimy fikcyjny jakiś świat przyszłości, czy post-apo, czy cokolwiek, to chcemy mieć jakiekolwiek podstawy. Skoro to jest świat już fikcyjny, z góry zaznaczamy, że coś się stało, co spowodowało, że on nie jest taki jak rzeczywisty, to chcemy wiedzieć, na jakich on fundamentach stoi. W tym filmie tego nie wiemy, a skoro nie wiemy, to zawieszenie niewiary jest kompletnie niemożliwe, bo w każdej chwili scenariusz może nam powiedzieć, że to teraz stanie się to, a teraz stanie się to, jakby...
Skoro scenariusz nie robi dokładnie.
Na niczym nie stoimy, to siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie kompletnie kupić tego świata, bo w każdej chwili on się dostosowuje do potrzeb scenariusza i to jest... To nie da się tego oglądać.
Tak, ale jak masz na przykład, wiesz, masz tego typa, który się podwiesza na tych linkach, nie, tego głównego bohatera i w ogóle, nie, żeby tam móc sobie skakać i biegać po tej bieżni w ogóle... I wiesz, widzisz te momenty, kiedy on to robi w grze, nie? Że tam podskoczy, to na tych linkach sobie tam skacze, ale później jedzie samochodem. To jak to wygląda? To może sobie tak po prostu pomyśleć o tym, że jedzie i po co mu te linki?
I czasami nim jeszcze przerzuca, tak, jeszcze tak. To jest w ogóle, czasami jak oni robią
tak,
to ze skręty,
po
Ryu, to go rzuca, a czasami nie, bo scenariusz akurat potrzebuje, żeby raz nim rzuciło, a raz nie.
Ja byłem rozczarowany najbardziej ogólnie światem, ale nie w sensie światem przedstawionym, tylko... tym otoczeniem, które jest poza grą, bo na początku pokazują ci te stacks, te slumsy śmieszne, złożone z tych tysiące tych przyczep i tak dalej. Mówię, kurczę, fajny pomysł, ludzie mieszkają w takim w ogóle zbici na takiej najmniejszej możliwej powierzchni, co ma sens. Tylko ja myślałem, że tak wygląda, wiesz, cała okolica. Potem jeszcze pokazują to wysypisko śmieci, gdzie on ma ten swoją bazę z tą grą i tak dalej. Mówię, kurde, no to spoko, nawet fajnie pomyślane, jakby świat wygląda tak chujowo, że ludzie siedzą w tej grze, to ma sens, nie? A potem w końcu filmu się okazuje, że poza tym jest normalne miasto, które wygląda całkiem normalnie, jakby są
normalna policja
i tak dalej, i wszystko jest ten, ja mówię, kurczę, to czemu ludzie...
Tam się nic nie klei po prostu. A jeszcze chcę się odnieść do tego, co Adam powiedział, bo mam jeszcze jeden problem z zakończeniem, ale to zaraz, bo Adam powiedział, że przecież właśnie Spielbergowi chyba nikt nie powiedział, że w normalnym świecie są wiary. Mało tego, Spielbergowi nikt nie powiedział, że w normalnym świecie mamy takie rzeczy jak MMO, jak e-sport, jak całą masę innych rzeczy, jakby jest tam ten motyw z tą złą korporacją, znaczy to najwidoczniej jest z książki, gdzie mają masę no-name'ów i nikt nie ma imion, tylko cyferki, żeby, te liczby, żeby przerzucać ich i jak są zawody, to ty spieprzaj i wchodzisz następny. Tylko jest taki kraj na świecie, naprawdę istnieje, w którym jest cała kultura e-sportowa i tam działa to inaczej i to tak nie miałoby sensu. Bo w Korei Południowej wszyscy e-sportowcy są celebrytami. Jak chcesz osiągać największe wyniki w grze, to nie zatrudniasz masy botów czy masy zergów, co jest też możliwe, bo możesz płacić ludziom w Korei za to, żeby grali ci x godzin, tylko stawiasz na konkretną drużynę, zamykasz ich w gamehouse'ie, w sensie nie zamykasz, oni chcą tam siedzieć i ćwiczą razem jako drużyna, żeby osiągnąć najlepsze wyniki. To są goście, którzy potem w Korei reklamują ci płatki, czy inne, czy nie, dezodoranty, czy zegarki później, tak jak normalni sportowcy. I to tak działa na świecie normalnym. A tutaj jest pokazane, że oni stawiają na drony, co kompletnie się nie klei.
Wiesz co, wiesz jeden moment taki, który był scenariuszowo uzasadniony, ale mnie osobiście jako kimś, który trochę siedzi w grach, przeszkadzał, to jest pierwsze wyzwanie i to jest ten wyścig. I pierwsze
każdy
wyzwanie...
Każdy by pojechał do tyłu.
Każdy by pojechał do tyłu. Tak. Pierwsza, wiesz, to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą beta testerzy robią w grach wyścigowych. Jak gdyby, co się stanie, jak wiesz, zrobię coś, co nie jest przewidziane od razu, prawda? Poza tym powinna być cała grupa ludzi, która wiesz, by trollowała i tak dalej. Powinna być cała, jak gdyby brakuje całej masy rzeczy, o których wiemy, żeby powstały na podstawie obserwacji dotychczasowej kultury internetu.
Ale wiesz, dużo sensowniejsze byłoby, gdyby w tej korporacji była grupa takich zadzierających nosy, takich stereotypowych... wiesz, pro-gamerów, którzy po prostu chodzą i oni są najlepsi i mają wszystkich w dupie, bo zawsze wygrywają wszystko i tak dalej, to miałoby chociaż jakiekolwiek minimalne odbicie tego, co faktycznie jest w rzeczywistości. A tutaj mamy ten fikcyjny świat, który jest fikcją czegoś, co już istnieje. To mnie najbardziej rozwala, jakby on stara się pokazać nam coś... Ej, a wyobrażacie sobie, jakby w przyszłości tak by było, ale większość tych rzeczy już jest i działa na zupełnie innych zasadach. Jak chcesz nam pokazać świat, który działa inaczej niż rzeczywistość, to powiedz, dlaczego tak działa. Ale nie, wyobraź sobie, że w przyszłości byłyby gry mass multiplayer, gdzie masa ludzi mogłaby razem grać.
Kto by pomyślał, prawda? Wyobraź sobie, żeby okulary, które, wiesz, wkładasz sobie na oczy i widzisz zupełnie w trójwymiarze.
Wyobraź sobie, że istnieją specjalne farmy ludzi, którzy siedzą i grają w grę i wiesz, dropią itemy dla ciebie. To by się nigdy nie zdarzyło w rzeczywistości.
No właśnie, nie? Albo... To o to mi chodzi. Jakby, jeżeli chcesz zmienić rzeczywistość, to powiedz, co ją zmienia, ale on tutaj wrzuca po prostu wszystkie rzeczy, które po prostu istnieją i one mają jako nam pokazać... Świat przyszłości.
Tak. Ale wiesz co, ten film w ogóle jest jakoś dziwnie cofnięty w czasie, dlatego jeżeli jak popatrzysz na tego, wiesz, twórcę tego całego VR czatu praktycznie, który miał na imię Holiday? Nie pamiętam.
Holiday,
okej. On się wychowywał w latach 20. XXI wieku, czyli 80. Słucham cię?
W latach 80.
Ile on miałby lat wtedy, ziom? Akcja filmu ma miejsce w 2050.
Ale on umarł dużo
ale
wcześniej.
Ale on umarł już jakiś czas temu.
Ale on, no ale on się nie wychował lat 80. On
nie
był tylko zajarany latami.
On się nie wychowywał,
nie.
On się
tak,
nie tak, wychowywał latach 80.
Bo ten drugi, Simon Pegg, on nie jest aż taki stary, nie?
Faktycznie, no właśnie. Nawet jak go postarzyli. No dobra,
i
to nie ma
zwróćcie, sensu. I zwróćcie uwagę, że on się wychowuje na grach z Atari 2600. Powiedzmy, dajmy temu filmowi kredyt zaufania. We współczesności. Czyli powiedzmy w latach nastych XXI wieku. A na konsoli z lat 70.
No bo to tak działa nostalgia, widzisz.
I, tak wiesz, film, na którym był z tą jego nie dziewczyną, czyli tą kobietą, która mu się podobała, ale się wstydził czy coś, to było Lśnienie.
No, w jakimś retrokinie może.
W jakimś retrokinie, tak. Nie, ale jak gdyby rozumiesz, że realia tego filmu przedstawione są kompletnie niekonsekwentne. Jak gdyby mamy momenty, w których nam jest mówione o przyszłości i tak dalej, ale czas w tym świecie się zatrzymał w latach 80. pod koniec mniej więcej i już jak gdyby wygląda na to, że popkultura nic istotnego nie stworzyła po tym.
Mimo tego, że jest tam Tracer i Arkham Knight, nie?
Masz rzeczy. Właśnie to jest trochę niekonsekwentne, nie? Gdzie nam mówią, że ten gość był ostro, już pomijając to, co ty tutaj podniosłeś, to jeszcze masz powiedziane w filmie bardzo wyraźnie, że gość był zajarany latami 80., więc wszystko, co się wiąże w ogóle z wyzwaniami w tej grze, ma być związane z latami 80. A poza tym, wiesz, i gdyby faktycznie cała estetyka tego filmu oscylowała wokół tych lat 80., to bym stwierdził, okej, jakby wiem, o co chodzi przynajmniej. A oni wrzucili tam wszystko, dosłownie. Tylko, że to też nie ma sensu, bo... Właśnie ze względu na to, o czym ty mówisz teraz, bo to wygląda tak, jakby ta kultura się już skończyła w naszych współczesnych czasach, bo mamy tam, wiesz, Master Chiefa, Tracer, Arkham Knighta i tak dalej, ale nie ma już nic, wiecie, co mogłoby powstać od tego czasu, gdzie my żyjemy, do tej przyszłości, nie?
Ja tu właśnie pisałem u siebie, że oni nie tworzą, wiesz, nowych w ogóle bohaterów, a przecież cały czas kultura, wiesz, na tym się opiera, że mieliśmy Indiana Jonesa, to i tak po paru latach stworzyła kultura Tomb Raidera, nie, Lara Croft, zaraz się pojawił Nathan Drake, nie, że cały czas to jest uaktualniane, cały czas coś nowego się pojawia, i nie wierzę w to, że właśnie ludzie tam po 30-40 latach nadal są tak zajarani, że, wiesz, tymi postaciami właśnie, Master Chiefem czy Tracer, że dalej tych skórek używają, wiesz, i tylko takich, nie, że tam jakiś Battletoads biegają i, no to jest bez sensu, tak nie działa kultura.
Okej, to jeszcze, ja chcę powiedzieć właśnie, co mnie jeszcze irytuje w zakończeniu, bo tak jak Adam powiedział, jego takie, no, pierwsze i takie, które chce nam wcisnąć w twarz, to jest, ej, wyłącz czasem komputer i przejdź się na spacer. To jest takie najbardziej in your face. Ale sposoby, które są, jakby, którymi jest to osiągnięte, są nie tylko chamskie, ale nawet trochę ze szkodliwym przesłaniem. Zacznijmy od chamskich. Mamy bohatera, który dorobił się fortuny, który teraz może sobie mieszkać, nie wiem, na wyspie, jakby chciał, prywatnej, ze swoją dziewczyną i ziomkami. I ponieważ musi teraz już sobie może w tym gównianym świecie, który jest przedstawiony podobno, może sobie żyć jak król, to wszystkim innym ludziom, którzy uciekają do tej rzeczywistości, bo żyją w przyczepach na śmietnisku, dwa razy w tygodniu wyłącza tę rzeczywistość.
I siedzą w tym rzeczywistku, nie?
Oni siedzą na tym wysypisku te dwa dni, a on sobie żyje jak król i palep, ale cieszcie się rzeczywistością! Pamiętajcie, rzeczywistość jest cudowna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardziej szkodliwa, to istnieje coś takiego jak uzależnienie od komputera, od gier komputerowych. To jest prawdziwy problem, który istnieje w rzeczywistości. I można założyć, że sporo ludzi jest tam kompletnie uzależnionych od tego. I faktycznie można byłoby ugryźć tej strony, że faktycznie to są osoby, które może jakoś spróbować poradzić sobie z tym nałogiem. Jeżeli masz ćpuna, który ćpa, to wyłącza, to zabieranie mu strzykawki dwa razy w tygodniu, to, żeby już mógł następnego dnia znowu po nią walnąć, to też nie jest rozwiązanie. Ja sobie wyobrażam po prostu, jak ludzie siedzą w tym świecie przez te czwartki, nie wiem, wtorki, jak na głodzie po prostu, tylko czekają, aż znowu im włączą te Oasis, bo po prostu dookoła jest szaro, brudno i wiesz.
Widać, ile Spielberg ma lat, bo to jest jak taka mama, która ci chowa kabel od komputera, nie, żebyś nie grał.
Tylko, że na zewnątrz, wiesz, radioaktywny deszcz może pada, tak, nie? Tak. I wyjdź na zewnątrz, pobaw się.
Pobaw się, nie, kabel ci schowałam, nie, Jezus Maria, przecież to można obejść na tyle...
Mnie jeszcze inna rzecz uderzyła w tym filmie. I to jest też głupota fabularna i niekonsekwencja ogromna. I to są te obozy pracy, które ma ta złe korpo. Otóż w tym filmie ta korporacja zła, która się nazywa IOI, chyba coś takiego, ma obozy pracy, które po prostu w momencie, jak się wykupi twoje długi, które masz w banku czy gdzieś, to cię zamyka w takim małym cubicalu i tam musisz grać dosłownie w to VR i w tym, wewnątrz tego VR jak gdyby nosisz ciężkie rzeczy, czy masz ciężkie roboty fizyczne. Jaka jest korzyść firmy z tego?
Ale
jak gdyby, co ona na tym zyskuje? Co to ma?
Siłę roboczą?
Ale siłą, co oni produkują? Oni siedzą w VR. No.
Tak, oni przenoszą tymi... bajty.
Przenoszą wirtualne obiekty w wirtualnej przestrzeni.
Oni są tymi Chińczykami, którzy im farmią rzeczy w grze. Ja to
żeby
tak
chociaż dziki farmili, z których wypadają.
Nie, ale żeby
monety.
Chociaż było coś takiego, że oni, nie wiem, kopią bitcoiny czy coś takiego, ale nic nie było, po prostu siedzą w tym...
A propos waluty, kolejna bzdura. Na początku, ponieważ chcieli zrobić heheszkową scenę, ach, jakie te Japońce szalone, jest ta scena, gdzie główny bohater opowiada, że no, bo w tym świecie jak zginiesz, to wszystko tracisz. I jest szalony Japończyk, który chce wyskoczyć przez okno i samobójstwo popełnił, bo wszystko stracił. Jest tylko jeden mały problem, który ja z tym mam. Jest tylko jeden problem, jaki ja mam z tym wszystkim. Bo ewidentnie jest powiedziane, że prawdziwa waluta i ta growa się przenikają. On kupuje sobie kostium i jest napisane odbiór w realu, nie? Możesz postawić dom i kupić sobie sprzęt w grze. I to działa w obie strony.
No tak, bo więc, ja też to myślałem. Wszystko wypłacaj od razu, nie?
Ktokolwiek myślący, właśnie, natychmiast by po prostu wszystko wypłacał, skoro jest taka opcja. Jeżeli zbudowaliby dodatkową zasadę, że nie możesz, że coś tam, to trzeba by to wyjaśnić, ale w tych warunkach, które pokazali... Wszystko inwestujesz w dom, no co, jak zginiesz, nie stracisz tego
właśnie
domu,
chciałem
nie?
powiedzieć, ja bym kupił, wiesz, tak pełno przyczep, by był królem przyczep, no na tym przyczepowie.
Ale wiecie, musi być heheszkowa scena z Japończykiem, który chce się zabić. Znowu, to jest tak bardzo nie ma... Ten świat tak bardzo nie ma sensu.
Jakby się zabił, to było jeszcze śmieszniejsze. O, taki humorek.
Nie, ja się zastanawiam, czemu IOI po prostu nie stworzyło swojego własnego serwera, kompletnie odrębnego od tego głównego. I nie promowało swojego własnego świata VR, zamiast cały czas działać w tym jednym.
Bo wszyscy są w tym jednym, no.
No wszyscy, wiesz, tu masz za darmo bazę, z którą musieliby się kłócić. To jeszcze pół biedy. Widziałeś, jak ten gość chciał tylko mikrotransakcje promować i tyle.
Ej, ale wiesz, na przykład mi brakowało tego, że oni pokazują, jak te IOI, wiesz, wynajmuje tych ludzi, którzy tam zapieprzają, biorą udział w tych wyścigach, nie? I ten. Ja mówię, czemu nie pokazali na przykład jakieś jednostki hakerów, że ktoś próbuje zhakować tą grę i, wiesz, żeby zdobyć to całe bogactwo, a nie jak, wiesz, uczciwie szukać klucz. Oni uczciwie szukają tego, wiesz, robią te zadania, nie?
Mój problem z tym też jest taki, że mówię, ja bardzo długo śledziłem sceny e-sportowe różnych gier League of Legends i tak dalej. Nawet tam oglądałem, kibicowałem polskim drużynom i tak dalej. I no, taka korporacja, no takie rzeczy istnieją. Masz korporacje, które sponsorują drużyny w dzisiejszych czasach. To nie jest nic nowego. I po prostu taka korporacja... To nie ma sensu, że masz masę botów, masz w dzisiejszych czasach po prostu masz sponsorowanych zawodników, których trenujesz i tyle. No, to, nie wiem, to jest tak oderwanie od rzeczywistości jest ten film, który jednocześnie nie, w żaden sposób nie tłumaczy, co go oderwało
właśnie
od rzeczywistości.
Wydaje mi się, że przydałby się po prostu przy tym filmie jakiś konsultant. Jakby powinien się przy pisaniu tego scenariusza, a wiemy, że on odbiega trochę jednak od książki, choćby tymi zadaniami, które bohaterowie muszą wykonać. Przydałby się ktoś, kto po prostu znał realia, najpierw cały zespół, i który powiedział, i właśnie zespół, który by powiedział, hej, to tak nie działa, MMO tak nie działają, mikropłatności tak nie działają, albo hej, średnia...
Średnia
wieku gracza na świecie jest generalnie trochę wyższa, więc raczej nie warto tłumaczyć ludziom, że liczy się realne życie, a nie gierka. Więc no... I wiecie, to wszystko by nie miało znaczenia, gdyby film był dobry, gdyby to faktycznie była przygoda, gdzie znasz i lubisz bohaterów, jesteś w stanie ich w ogóle poznać, bo przecież o głównym bohaterze nie wiemy nic kompletnie. Możecie coś o nim powiedzieć, w ogóle poza tym, że mieszka z ciotką, która jak zginęła, to on sobie nic z tego nie zrobił?
O nikim nie możesz tu nic powiedzieć, to są chodzące stereotypy.
Masz jakiś ruch oporu, tylko jak ten, w sensie, co ten ruch oporu robił?
Znaczy, ruch oporu to jest ta Artemis i 5 gości. I to jest cały ruch oporu.
Wiesz, ale nie, no, przedstawiając się, nagle mamy ruch oporu i walczymy z złą korporacją, tylko...
Wezwijcie policję!
No, ona załatwi ona szybko załatwia sprawy.
Przyjechali i aresztowali.
Wiesz, w tym momencie mnie nie obchodzi. Szczerze, właśnie jakby działało wszystko to inne, to ja bym olał tak naprawdę to, czy ten film przedstawia w porządny sposób, nie wiem, kulturę gamingową, czy ma to odniesienia, czy nie. Ale właśnie problem polega na tym, że ten film nie ma nic, ani nie jest dobrym filmem, ani nie jest faktycznie celebracją, wiecie, geek culture, czy coś w tym stylu, nie? To jest... To się kładzie na tych fundamentalnych rzeczach. Nie chcę, żeby ktoś, kto nas słucha teraz, myślał, że się czepiamy szczegółów, podczas gdy inne rzeczy są ważne. Problem w tym, że te inne rzeczy nie grają i dlatego mamy pole do popisu, żeby się czepiać tych nieistotnych rzeczy.
To znaczy, wiesz co, ja tak jak w momencie, jak wyszedłem z kina, to tak sobie zadałem pytanie, co było właściwie w tym filmie gorsze, romans czy odniesienia, bo romans, nie jestem pewien, co mi dało większego raka. I z jednej strony myślałem, tak, odniesienia mi dały migrenę, ale romans to jest coś, co mogło uratować ten film w dużej mierze i jak gdyby to było z perspektywy scenariusza i tak dalej, to było dużo ważniejsze. A ci bohaterowie po prostu poznają się, I pod koniec filmu są ze sobą.
To było też strasznie tchórzliwe jakby. Bo...
Ale też, bo tylko szybko, bo stać się myśl.
Okay,
że tam jest ten, wiesz, że Spielberg to opiera na takim, wiadomo, na tym swoim starym schemacie, nie? Że tam, wiesz, chłopiec, no dziewczyna, tak. Wiesz, ten wielka miłość, ale w ogóle masz tą scenę i ona jest tak straszna, ona tak mi to psuje podejście do tego romansu, że masz, jak on do niej mówi, poznaj ją w realu i oj, kocham cię nawet z tymi twoimi wadami, wiesz, i z tą szaderską blizną na twarzy.
Ale właśnie, to było tak tchórzliwe podejście, no gość poznaje dziewczynę, tak, w świecie wirtualnym, tam ona mówi, o, nie będę tak, nie spodobam ci się rzeczywistości. I jedyne co ma tą zajebistą te znamie na twarzy.
Ledwo
to
widać.
Jest tak tchórzliwe podejście. Mogli zrobić z tego 50 tysięcy rzeczy. Mogli zrobić, nie wiem, że naprawdę ona ma na przykład, nie wiem,
ale na przykład, wiesz, ma twarz,
jest niepełnosprawna, tak, w jakiś sposób.
Wiesz co, mogli po prostu ją zrobić przeciętnej urody z niższego pułapu.
Albo że to Michael, że Michael Cera ją gra, nie? I tak się kochają.
Ale nie, albo właśnie pójść w tą stronę, że ona sama nie czuje się pełnowartościowa przez to, że jest właśnie niepełnosprawna. Że coś jest więcej. O kurde, mam zajebiste znamie. I jeszcze to na końcu, jak ona w swoim awatarze je dodaje. Patrzcie, zaakceptowałam się. Jezu, to jest
jeszcze
tak
bardziej czadenski awatar mam. Nie?
No teraz pomyślałem, że jednak jak dodam tą biznes, to faktycznie jest zajebisty awatar.
Ja zawsze, jak robię postać w jakiejkolwiek grze, zawsze sobie dodaję blizny. Bo to
jakąś dziarę jakąś na twarzy, pewnie, że tak.
Tak, mój Shepard to miał przez pół twarzy na tym mazofajcie. I widziałem, jak oni na mnie patrzą w grze, że o, to jest gość, który wie, co się dzieje w tym wszechświecie, nie? A tutaj, o nie, jak strasznie.
To po prostu tak poszli z tym na łatwiznę.
Ej, ale serio, jakby miała bliznę, którą było faktycznie widać, która by faktycznie, wiesz, coś... Zdaje się, że w książce... Ponownie, ja nie czytałem książki, więc nie mam pojęcia, czy tak jest na 100%, jak coś to w komentarzach sprostujcie, ale ponoć w książce jest to opisane, że miała faktycznie wyraźną jakąś tam, wiesz, deformację twarzy, czy coś w tym stylu. To jeszcze okej, w sensie jakby... Ten bohater ma ten bucowaty dylemat, czy jest wystarczająco ładna, żeby się wikłać ten romans, czy może nie. Ale w tym filmie mam po prostu taką bliznę, którą, kurde, to można by zwykłym make-upem zamaskować po prostu w 5 sekund. Już pomijając fakt, że ona sama w sobie jest spoko, znaczy blizna, aktorka też. Ale wiecie, ta blizna jest po prostu taka w zasadzie, okej, dobra, dajmy jej coś, żeby nie było tak pro forma, ale wiecie, żeby... Żeby czasem się, żeby nie odskoczyć czasem od tego schematu hollywoodzkiego romansu, bo to byłby problem. Nasi widzowie by tego nie zaakceptowali prawdopodobnie.
Wiesz co, ja mam taki problem z tym, że ta aktorka wygląda dużo lepiej niż jej awatar.
O niebo lepiej.
Jak gdyby mówi się, że nie zaakceptujesz, jak nie poznasz, ja myślę sobie, no okej, ciekawe. Ale wiesz, w momencie jak się pojawia, to ten awatar wygląda jak kompletne gówno, jakiś mutant z gigantycznymi oczami wyłupiastymi.
Jeszcze, jak ona ma zakryte połowy twarzy włosami, to jest, o kurde, spalona jest ta twarz, czy coś takiego, wiesz. Masz faktycznie taką bliznę na twarzy, że ten, nie wiem, deformację porządną. Nie, kurde, zajebiste znamie. No, o kurde, ale facet ma dylemat życiowy, nie? No kurde, ale go zaskoczyło. I jeszcze mówi, nie martw się. Nie jestem tobą rozczarowany.
Nie, ale wiesz, mogliby dodać na miejsce scenę, jak wiesz, tak ona odchodzi, czy coś takiego, on tak, yes, to tylko znamie. Bałem się, że ma, jest trendowata,
yes,
czy coś, ale
wygrałem
nie.
W totka, yes, trafiłem.
Yes, fuckable.
Ale w ogóle z nim też jest tak, że wiesz, że on ma tego awatara, który wygląda jak anorektyk, wiesz, godzinę przed śmiercią, nie? A później jak widzisz go w realu, to ej, no, wygląda okej, okay, nie?
Wygląda zdrowo.
Ja
mówię,
wiesz, jak robisz siebie w grze, to, ja wiesz, jak robisz siebie w grze, to robisz najbardziej wyczepistą wersję, nie? Ja mówię, kto, wiesz, masz dostęp do tych wszystkich skórek, wiesz, Batmany, nie Batmany, wszystko, nie? I grasz kolejnym, wiesz, Markiem Ostowiakiem. No.
Znaczy, to wygląda jak człowiek. Może to jakaś, wiesz, może to postać z Final Fantasy 16 na przykład. A jestem może, w stanie w to uwierzyć.
Dobra.
29.
Ja bym Kirbym grał, albo Pac-Manem.
Ej, poruszymy motyw ten stereotypów, czyli każdy Japończyk umie walczyć.
Każdy umie karate i każdy
zbiera, karate i
zbiera kasę na Gundamu.
Jak w grze jesteś wymiatającym samurajem, to w realu też kopiesz dupy, tylko musisz być Azjatą.
Ja bym chciał wiedzieć, że na przykład jak super był, jakby na przykład właśnie ten, który grał tam samurajem, okazał się takim, wiesz, takim... gościem z takim wąsem, wiesz, takim pornowąsem, który mieszka w jakiejś przyczepie, wiesz, taki trailer trash.
I na przykład Włochem.
Tak, i tak wali od niego piwem, nosi taki ten kapelusz kowbojski, nie? I to by było spoko. No nie było.
Znaczy, właśnie... wiesz co, jeśli chodzi o tych Azjatów, to ja z tym nie miałem tak wielkiego problemu, dlatego że, wiesz, tak dużą część kultury grania przejmują jak gdyby Azjaci. Jak gdyby z racji tego, że gry wideo na Dalekim Wschodzie są traktowane dużo poważniej niż na Zachodzie, ludzie dużo wcześniej do nich podchodzą i w ogóle dużo więcej czasu im poświęcają, jak gdyby uzyskują poziom mistrzostwa, który jest w dużej mierze dla nas, wiesz, na Zachodzie jest
nieosiągalny. Ale wiesz, to im daje umiejętności sztuki walki.
Ale to wiadomo.
Nie,
ale
wiesz, nie umiejętności, ale mówię na przykład o tym dzieciaku, który, wiesz... No,
ale wiesz, o co też chodzi, że wiesz, że masz akurat w filmie masz dwóch Japończyków i obaj są samurajami.
No to... Nie, jeden jest ninja.
Ninja i samuraja.
Jeden jest ninja, o przepraszam.
A ja ich cofam, nie, ja też mógłbym grać jako samuraja albo ninja, więc nie dziwię się, no, że oni grają. Wiadomo. Czy pewnie jakby było ich więcej w filmie, to by było więcej powodu, żeby wiesz, do czegoś się przyczepić, ale że oni byli żadni i w sumie nie odgrywali żadnej roli, to...
Spielberg uznał, czy jest to w książce, czy to uznał Spielberg, czy whatever, że jeżeli już jest jeden wielki gość i tak naprawdę jest to... czarnoskóra dziewczyna, to już będzie taki szok dla widza, że już wszyscy inni muszą być stereotypowi, że wszyscy inni muszą wyglądać dokładnie, że już jak jeszcze okazuje się, że samura i ninja to nie będą Azjaci, to ludzie padną, wyjdą z kina, bo nie będą wiedzieli, co się dzieje, więc...
Właśnie, Radek, bo ty trochę tej książki czytałeś, gdzieś czytałem na necie, że właśnie ta Helen, zwrotem fabularnym w książce miało być to, że ona się okazuje nie tylko dziewczyną, ale i lesbijką.
A to
i w filmie tego w ogóle nie przedstawiono. No. I pamiętasz, jak to było powiedziane w książce, czy po prostu nie dotarłeś do tego momentu?
Tak
i...
daleko nie doszło. Panie, ja się zgubiłem na początku.
Okay.
Nie, mówię, 1/3 książki. To znudziło mnie po prostu, bo to było... Ta książka to jest taka, wiesz, przedłużona strasznie i bardzo irytująca masturbacja autora nad tym, co oglądał. Wiesz, taka jeszcze, szczególnie, że to jest takie spojrzenie na tą nostalgię i na tą kulturę jednostkowo, wiesz, z punktu widzenia tylko autora, nie? Przez te jego doświadczenia. I to jest tak denerwujące, że on, wiesz, że to, kurwa, znam się na tym i teraz patrzcie, jaki mój bohater. I ten bohater główny jest tak wkurwiający strasznie. Ten jest bez porównania z tym filmowym. Tego filmowego to jeszcze tam możesz chociaż minimalnie zrozumieć, czy coś. A książkowy jest tak denerwujący, bo jest cały czas jego narracja, nie? Jak on jest to zajebisty, że zna całe gry wojenne. Kurwa, nikt nie zna gry wojennych, całych, wiesz, filmu. Nawet twórcy nie znają, nie chcą tego pamiętać, nie? a on nie, wszystko. I to jest tak irytujące. Albo jak ty, Łukasz, czytałeś tą scenę, gdzie on się ma te swoje rozkminy tak, masturbacją, tak, tak. Nie? Naprawdę. Jakie są plusy i minusy? I to trwa. I to widzisz, że to autor mówi, a mnie, chłopie, idź do psychologa, nie pisz o tym książki. Nie dawaj tam Pokemonów i Batmana. Idź do człowieka, który ci pomoże. Zrobi ci coś z głową, bo to jest niezdrowe.
No. To ja mam jeszcze do was pytanie, czy postać Simona Pegga non-stop siedzi w tej grze w takim pustym pomieszczeniu, do którego już nikt nie przychodzi i tak sobie patrzy w te książki i regały, bo ja myślałem cały czas, że to jest bot.
Nie, tak, momencie... tak wygląda nostalgia. Siedzisz i przypominasz sobie, co było, bo kiedyś to było, kiedyś fajnie. Teraz już nie.
Kiedyś to było, kurwa. Kiedyś to było.
Zobaczę sobie, jak tam się kłóciłem z kumplem starym, bo to teraz to już nie mam kumpla. Kiedyś był.
Ja w życiu tak smutnego Simona Pegga nie widziałem. No,
trochę tak.
To smutne było.
Naprawdę, przykro było patrzeć, szczerze mówiąc.
Okej, ja mam jeszcze jeden mały nitpick i to jest kompletnie czepialstwo w tym momencie, ale Spielberg chciał zrobić swój stary wytrych, wiesz, strzelbę Czechowa i tak dalej.
Strzelbę Pawła Czechowa.
Że ten kustosz rzuca mu tę monetę, tę monetę traktuje jak gówno, prawda, wkłada do kieszeni, zapominam o niej. I w ostatnim kluczowym momencie okazuje się, że ta gra ma system żyć.
Wiesz co, to akurat wiem, to zostało wzięte z książki. W sensie w książce też była moneta, która dawała życie, tylko on ją wtedy tam otrzymał w kompletnie innych okolicznościach, więc po prostu albo to na drodze przepisywania scenariusza zmienili to zupełnie, albo uznali, że fajny motyw, ale musimy to jakoś inaczej wpasować do filmu. I w ten sposób masz tą monetę.
To jest jeden z tych motywów, o którym mówiliśmy, czyli że nagle, jeżeli dla scenariusza coś ma działać, to dopisujemy to do zasad działania świata. Ta moneta to jest mniej więcej to samo, co przyjazd policji w tym miejscu. Nagle... bo potrzebujemy, żeby ten film miał system, system żyć, to sobie go dopisujemy, chociaż nigdy wcześniej nie wspomniano i zawsze mówiono, że jak giniesz, to tracisz wszystko.
Ale wiesz, ale to jeszcze było spoko, bo to można uznać, wiesz, że oni jednak mieli tam ukryte te wszystkie i to były prawdziwe easter eggi, nie? Że na przykład system żyć, nie? Że można było czegoś takiego... I wiesz, to mogły być też pozostałości po beta testach, nie? Wiesz, jak masz beta testy, to masz tam te, wiesz, wszystkie kody i ten na życie i takie tam, nie? To jeszcze uznajesz, że to mogło być. To jest taki wymyk, który ujdzie. Ale on by działał, gdybym w ogóle się przejmował w jakikolwiek sposób bohaterami, nie? Jak on otrzymuje to dodatkowe życie, ja mówię, po cholerę. Niech to się skończy. To będzie dłużej trwało, jak on ma to życie, nie? Już było tak blisko, żeby się skończyło.
Znaczy, najpiękniejsze było, jak dostał to jajko ostatecznie. Znalazł ten easter egg.
Jak przyszedł ten Mendelsohn i on mu pokazuje to jajo złote, a ten Mendelsohn takie oczy jak 5 zł i te jajo...
A tam się
takie...
ręce świecą chyba i nic więcej.
Jeszcze brakowało, wiesz, takiej samotnej łzy.
Tak.
Po liczku przelatuje.
Jak masz ten film, jak oni co chwilę otwierają te drzwi do tej ciężarówki. Najpierw Mendelsohn, później policja, później ktoś ten co stworzył tą grę. I wszyscy otwierają. I to wygląda jak Monty Python. Zresztą wejście policji na końcu to jest Monty Python, święte gralnie. Jak oni, przyszła policja, kończymy ten cyrk.
No, to dosłownie, może właśnie akurat oglądał Monty Pythona.
No to Spielberg mógł oglądać.
Ale jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Wszyscy tu jesteśmy facetami, ale w tym filmie jest bardzo... według mnie chamskie potraktowanie też głównej bohaterki, głównej, pobocznej właśnie bohaterki. Bo jak ona się pojawia, to główny bohater mówi, Jezu, to jest ta Artemis, co ona tu w ogóle, co ona tu nie potrafi, co ona nie robi. Tylko, że on robi wszystko lepiej, do tego stopnia, że jest ten moment, kiedy ona jest w środku tej gry i on zabija jej postać, żeby ona wyszła z tego świata. I to jest według mnie strasznie chamskie, bo to jest na zasadzie, nie, to jest pokazane, tak bardzo cię kocham, że podejmę tą decyzję za ciebie.
Tak. To znaczy, wiesz co...
tak chamskie. Po prostu.
Znaczy, wiesz co, zgodziłbym się z tobą, gdyby wszyscy inni bohaterowie w tym filmie nie byli tak chujowi i niekonsekwentnie napisani. Jak gdyby na początku, jak masz ten wyścig, to wtedy faktycznie pokazują tę Artemis jako, o, czego ona nie umie, bo ma ten motocykl i umie skakać tym motocyklem i jest niesamowita. A potem w sumie nic istotnego nie robi. Ale jeżeli się zastanowisz, to w sumie to samo można powiedzieć o wszystkich innych bohaterach, więc nie podejrzewałbym tego, wiesz, jako jakiś specjalny seksizm czy coś w tym stylu.
Tak, ale chodzi mi o ten jeden konkretny moment też, kiedy masz ten element, że on jakby podejmuje decyzję za nią i ją, bo ją tak kocha. To jest według mnie naprawdę zły przekaz po prostu. Można było to na 50 innych sposobów zrobić, że ona ewakuuje się stamtąd. Ale to musiało być na zasadzie, wiesz, tak bardzo cię kocham, że rozwalę ci postać, bo bo tak się o ciebie troszczę, bo nie, według mnie to było samo w sobie, no to nie jest dobry przekaz.
Znaczy to miało być chyba, tak myślę, tak mi się wydaje, na podstawie tego, co słyszałem o tym filmie, z wywiadów i tak dalej, to miało być takie, że wiesz, prawdziwe życie jest ważniejsze i ja ci to teraz pokażę, bo cię zabiję i dzięki, twoją postać
podejmę
zabiję
decyzję
i dzięki
za
temu
siebie.
Twoja prawdziwa,
będę,
twoje,
dzięki temu będę
ty,
super bogaty.
Prawdziwa ty możesz, może uciec, więc
słuchaj,
twoje życie wirtualne nie jest tak warte.
Słuchaj, głupia kobieto, ja cię zabiję, ja sobie poradzę lepiej niż ty, ja się lepiej znam na tym graniu. Weź ty mi tu nie przeszkadzaj. No to jest proste.
Ty idź obiad rób może, kobieto, zrób mi obiad, ja tutaj rozwiążę.
Weź zrób mi jakąś kanapkę po prostu.
Dokładnie, kawę zapasz, a nie będziesz tu biegała w grze.
Najgorszy motyw tego filmu związany z tymi wszystkimi easter eggami, nawiązaniami, nie? Jest to, że na początku masz tą scenę, gdzie to leci ta kamera i tam pokazują, że wiesz, możesz w tej grze wejść z Batmanem na górę, nie? Wiesz, możesz wejść na górę z Batmanem i wow. Ale zaczynasz myśleć, przecież za tym Batmanem stoi tam jakiś Czesiek, który siedzi, wiesz, wpierdala chipsy w domu. To nie jest Batman. To jest najgorsze, wiesz, to jest sprowadzenie tych postaci do, wiesz, do samego kostiumu, do samego pseudonimu, do samej skorupy. I czemu ja się mam jarać tym, że widzę na ekranie Batmana, jak wiem, że to nie jest Batman? Widzę Sonika, wiem, że to nie jest Sonic. To jest typ, który kupił za pieniądze rodziców skórkę Sonika i popierdala w tym świecie. Wiem, że żółwie ninja, które się na chwilę pokazują, to jest jakaś banda Cześków, których zaraz mama zawoła na wież, bo schabowy stygnie, nie? I muszą iść. I to nie są postacie, to jest najgorsze, że te postacie można było w taki fenomenalny sposób wykorzystać w takim crossoverze. Kurczę, to lepiej Lego, te filmy z Lego to robią fantastycznie, bo zachowują charakter postaci, zachowują to,
no, nawet Ralph Demolka, jak masz te mikro kamio, ale jak Zangief mówi, jak miażdży
dokładnie
głowy gości, wiesz, między swoimi udami,
zachowujesz,
to wiesz, że to jest Zangief.
Zachowujesz to, co kochasz w tych postaciach. Wiesz, że lubisz Batmanie to, że on jest jednak gościem, który, wiesz, przeszedł traumę, cały czas ma traumę, bo jest popierdolony i cały czas, wiesz, ale jest wiesz, jest super gościem, wiesz czemu go lubisz, nie? A tutaj czemu ja mam lubić jakąkolwiek postać, jak wiem, że to są jakieś no-name'y, które siedzą przed kompami i tylko tyle, i kupili sobie skórki, wiesz, bo w Empiku kupili kartę i mogli sobie doładować konto i mają tam, wiesz, w pakiecie kilka skórek i mogą je zmieniać. To jest bez sensu, a te postacie można było w takim crossoverze wykorzystać na tyle sposobów. Wyobraź sobie, jakby zrobili na przykład, wiesz, sztuczną inteligencję, która bada popkulturowy potencjał tych postaci, nie? Tego, jak funkcjonują w popkulturze. I masz na przykład tego Batmana, z którym możesz wchodzić w interakcję, który jest, wiesz, ten NPC, który myśli, że jest Batmanem. Przez to, jak wiesz, jak tam kodowanie było, które, wiesz, różne jego wersje popkulturowe zrobiło taką, wiesz, podstawową wersję Batmana, nie? Który, wiesz, że zawsze wygrywa, że jest Batmanem. Wiemy, jaki jest Batman, nie? I nagle on sobie uświadamia, że on jest tylko programem, czy coś takiego. To by było super. Jak, wiesz, jak
ale
Batman walczy...
To też było niekonsekwentne. To kolejny powód. Bo mówisz o tym wszystkim, tak, ale jeżeli scenariusz potrzebował, żeby pojawił się motyw z lśnienia, a czy tak, pojawiła się laleczka Chucky, to już był NPC.
No tak, tak. No widzisz.
To znowu było niekonsekwentne.
A w ogóle a propos lśnienia, pamiętacie tę klasyczną scenę, jak pani z łazienki zmieniała się w sześciometrowe zombie walczące siekierą i ścinające żywopłoty, prawda?
Moja ulubiona scena w całym lśnieniu.
To było fajne, ale nie pasowało
ja
do tego.
Ja najbardziej
filmu.
Lubię ten moment w lśnieniu, jak
tylko, że właśnie
jego
dlaczego
syn biegł przez ten labirynt i ta masa siekier nad nim latała.
Podoba mi się to, że wzięto, w oderwaniu od reszty filmów, że wzięto klasyczny horror, który wiemy, czym się charakteryzuje, i przerobiono to właśnie na taką tanią scenę akcji po prostu, jak z jakiegoś właśnie chujowej taniej gry z kosza. Bo to jest coś, co by zrobione w takiej grze właśnie. Wiesz, wzięto by film, który ma określony klimat i tak dalej, i przerobiono to po prostu na bieganie z siekierą po żywopłotach. To jest super.
Tylko, że widzisz, to nie miało być gra i to było bardzo dziwne w tym filmie i niekonsekwentne, dlatego, że główny bohater idzie do tej biblioteki Hallidaya, przegląda wspomnienia, orientują się po jakimś czasie, dedukują, że musieli oglądać lśnienie. Przenoszą się do jakiejś wirtualnej wersji kina, gdzie mają... Jest nam praktycznie zasugerowane, że mają po prostu oglądać lśnienie i przenoszą się do środka lśnienia. I to było tak dla mnie dezorientujące w tym momencie, dlaczego to się dzieje i tak dalej. I w ogóle lśnienie nie ma żadnego jak gdyby do reszty filmu nie ale tu jest związane nie, ale tu, w żaden tu jest, sposób, tu jest ani motywem,
tak,
ani...
Ale no. To jest tak, że akurat no to widać, że to Spielberg to jest film, który on po prostu zna i lubi i godał, bo w książce są gry wojenne właśnie zamiast tego.
I gry wojenne miałyby dużo więcej sensu.
Tak, no dlatego w książce są gry wojenne, że tam muszą, wiesz, oni na przykład powtarzają całość jakoś gier wojennych, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, że muszą mieć wiedzę, wiesz, dokładnie znać cały film, żeby to przejść, nie? No a tutaj wchodzą, wiesz, do obcego, którego tak naprawdę nie znają, nie? No właśnie, tutaj nie muszą w ogóle wiedzy wykorzystać na temat tego filmu, bo przypadkowo, wiesz, ładują się na obraz. To jest bez sensu. Gdzie tu jest wykorzystanie, pokazanie tego, że, wiesz, że nerdy się do czegoś nadają?
Nie właśnie tego. Nie ma.
Nie ma, przypadkowo trafiałem na to.
Ja w ogóle po tym filmie mam takie wrażenie, że nerdy to śmiecie. Mm. I w ogóle ja miałem... Zostałem komentatorem ale sportowym,
wiesz,
czy coś.
Jak się kończyło, ja miałem takie straszne uczucie, że mówię, kurczę, było mi głupio, że znam te rzeczy, że znam te odniesienia. Było mi naprawdę głupio. Czułem się z tym źle w pewnym momencie. Mówię, kurczę, znam to i po co? Po co? No, ten film zniszczył mi dużo rzeczy.
Okej, okay, dobra, słuchajcie, na tym myślę... Znaczy tak, najpierw słowa podsumowania. I mam pytanie w takim razie do was na sam koniec. Co byście poprawili w tym filmie? Jedną rzecz, którą byście poprawili i uważacie, że wówczas ten film byłby lepszy. Bo ja powiem tak, ja bym chętnie jako ja bym wyjebał tego głównego bohatera, bo jest chujowy i jest niepotrzebny. Bym zrobił po prostu główną bohaterką tę dziewczynę, tą Artemis, bo myśl i ustawił ten film pod nią. I w ogóle zrezygnował z tego głównego bohatera, bo tu masz bohaterkę, której ta korporacja w jakiś sposób wykończyła rodzinę, ona ma ten swój ruch oporu, można by spokojnie to jakoś tam rozwinąć. Poza tym to jest ciekawsza postać po prostu, więc ja bym postawił na coś takiego.
O ile się zgodzę, że jest to ciekawsza postać, nie jest dużo ciekawsza, jeżeli się zastanowisz nad tym, to jej motywacja po prostu zabili mi ojca w tym śmiesznym obozie pracy wirtualnym. To jest coś, co... jej motywacja jest po pierwsze banalna straszliwie, po drugie jest związana z tym niekonsekwentną konstrukcją świata. Ja bym generalnie przemodelował cały ten element świata rzeczywistego i napisał go kompletnie od nowa. I to bym starał się umiejscowić bardziej w przyszłości i zostawić elementy odniesień jako rzeczy trochę bardziej ukryte. A skupił się bardziej właśnie na historii tych konkretnych ludzi, którzy grają w tę grę, a nie... Po prostu, hej, patrzcie na tę rzecz, którą doskonale znacie. No. Czy wiecie, że ona istnieje? Wow!
Ej, patrz, gubi się w fabule, patrz, Kirby idzie.
Cieszę. Żeby się nie powtarzać, bo oczywiście zawsze postawię na bohaterów. Jakby świetnie napisani bohaterowie mogą uratować gównianą fabułę i masę innych rzeczy, ale to w sumie bym się powtarzał po Łukaszu. Więc powiem co innego, no chciałbym konsekwencji. Chciałbym mieć właśnie fundamenty i wiedzieć od razu, żeby nagle mnie ta przyjeżdżająca policja nie zdziwiła, żeby nagle z dupy nie pojawiały się rozwiązania, które po prostu w tym momencie są potrzebne. Jeżeli coś się pojawia, to ja bym chciał wiedzieć, że zasady, które mi pokazano w tym świecie, tak jak mówię, mamy te przyczepy, no to za chwilę nie pokazujcie mi miasta, bo w tej chwili wszystko jest możliwe. Jakby chciałbym mieć konkretne zasady działające tym światem i właśnie tą konsekwencję. Jeżeli przyjeżdża policja, to jak ma działać policja w tym świecie? Jak działają miasta? Jakby albo nie używajmy rzeczy, które są kompletnym zaburzeniem jakiejkolwiek struktury i po prostu nie mają sensu na tle wszystkiego, co wiedzieliśmy wcześniej, albo poświęćmy chwilę i wytłumaczmy, dlaczego one tu są. Bo za każdym razem, kiedy coś takiego się pojawia, coraz mniej nawet na dobrych bohaterach zaczyna mi zależeć. Znaczy, może nie też zależeć, ale coraz mniej się przejmuje wszystkim, co się dzieje, bo moje zawieszenie niewiary spada. I w następnym momencie, jeżeli nagle pojawi się wielki Bóg internetu i ich uratuje, to może tak się stać jakby. I ja chciałbym jednak, wiesz... To nie jest Dark Knight Metal, to nie jest tak pisane, że możesz sobie z tyłka wyjmować wszystko.
No, ja ten film naprawił w taki sposób, żebym na początku seansu wyszedł i poszedł kupić Blu-raya z Jumanji. No, to jest moje
wyjście.
To jest dobre rozwiązanie. Jumanji jest dużo lepszym.
No jest, tak jak właśnie pokazuje, jak można się bawić tym światem wirtualnym, nie? I tymi wszystkimi growymi związanymi z MMO, tak, z growymi elementami.
Albo Wreck-It Ralph, jeśli już przy tym jesteśmy.
Mhm.
O, Wreck-It Ralph. Ale jeżeli mówimy o ludziach, którzy się przenoszą, to Jumanji jest dużo lepsze.
Albo nie wiem, nawet Ninja 2, amerykański Ninja 2 też lepiej.
Albo wiesz co? Albo bym włączył w Google obrazki, wpisał popular character, czy jakaś popularna postać i równocześnie w tle oglądał Aladdina i bym dostał dosłownie ten sam film.
Muzyka by była lepsza.
Właśnie, to co Adam mówi, to będzie przy okazji moje podsumowanie, więc będzie z głowy. To ja mam właśnie wszystko powiedziałem, co mi się nie podoba w tym filmie i ogólnie jedyna rzecz, która mnie dziwi, to właśnie tak ciepłe przyjęcie. W dużej mierze mam takie nieprzyjemne uczucie, że sporo ludzi właśnie zachłysnęła się tymi odniesieniami, bo nawet rozmawiałem z kilkoma osobami i ktoś mówił, no pomijając już ten cudowny argument, to bo to jest tylko rozrywka, czego ty się spodziewałeś? Wyrzućmy to, bo nie ma sensu się tego ruszać. Ale niektórzy mówią, no bo wiesz, tego filmu nie ogląda się dla fabuły, tylko właśnie dla tych odniesień, dla tych ukrytych odniesień. Ale jakich ukrytych odniesień? To jest, ukrytym odniesieniem to jest ten Sonic, który jak mrugniesz, to znika. Jakby mógłbym przygotować dużo lepszy, wiesz, taki obraz z masą popkulturowych postaci, czy potrafisz je wszystkie nazwać, czy coś takiego. Jakby nie potrzebuję do tego 120 milionów i 2 godzin w filmie. I właśnie ja ostatecznie nie zastanawiam się, czy... I to jest, jeżeli tak, to jest smutne z mojej perspektywy. Jeżeli wystarczy dzisiaj napchać ładnych obrazków w ten sposób, że znacie to, prawda? Nie musimy wam nic mówić, ale znacie to. Ej, Tracer przybiegł, Arkham Knight wyszedł. Czy to wystarczy dzisiaj, żeby ludzie stwierdzili, że to jest dobre kino? Czy to jest... Bo to dla mnie to nawet nie był film właśnie. Problem taki, że to nawet nie był film i ja nie wiem. Dziwnie się czuję z tym jakie słyszę zachwyty na ten temat.
Oskar, zapomnij co oglądasz. Patrz, Pikachu biegnie. Patrz.
No właśnie, patrz Tracer przez te 15 sekund.
Moje słowo podsumowania jest takie, że ja się bardzo dziwnie czuję w konwersacji z ludźmi, którzy... Jakby spoko, ja naprawdę ceniam, jak komuś się podoba ten film, jak ktoś się bawi na Transformers czy innego rodzaju tego typu filmach, to spoko, niech się bawi, niech ma super frajdę i lepiej dla niego. Ale po prostu tutaj, jeżeli tłumaczenie nie jest, no bo miałem frajdę, bo nie wiem, fajna akcja czy coś takiego, no spoko, jak ci się podoba, to okej. Ale tutaj te tłumaczenia, no bo jest super, są fajne odniesienia, nie wiem, ja, do mnie to nie trafia. Tyle z mojej strony.
Ja jeszcze jedno dodam do tego, co Oskar powiedział, bo to myślę, że to się bierze też z tym, że jak gdyby w momencie, kiedy ta właśnie kultura geekowska wrosła do mainstreamu, to nie wystarczy już po prostu pokazać nam jakąś rzecz, którą lubimy, żeby natychmiast chwycić nas za serce i tak dalej. O mój Boże, to jest coś, co znam i jest w tym filmie. I w tym momencie to nie ma nic imponującego po prostu widzeniu rzeczy z naszej małej niszy, bo to już nie jest nisza, to już jest tak popularne i tak wielkie w tym momencie, że trzeba więcej. Ale z racji tego, że to wyrosło z niszy, bo kiedyś faktycznie takie jaranie się popkulturą było takie troszeczkę, nie chcę mieć, wiesz, elitarne czy coś takiego, ale wiesz, niszowe, mniej znane. Musiałeś być wtajemniczony. No to jak gdyby dzisiaj ludzie się zachowują, oglądając ten film, jakby właśnie zostali wtajemniczeni do tego świata. I to jest, myślę, najbardziej... Szczególnie, że ten film ma taką cały czas... Wszyscy bohaterowie mają cały czas taką postawę, że jaramy się popkulturą, więc jesteśmy lepszymi ludźmi. Ten oto korpo zły gość nie jara się popkulturą, więc ewidentnie jest chujem. I to jest tak przez cały film nasączone tym, że jeśli jesteś nerdem, to jesteś dobrym człowiekiem i równocześnie film stara się ciebie przekonać, że ty jako widz jesteś nerdem, bo znasz te wszystkie odniesienia, a znasz, bo ci powiedzieliśmy, czym są, że strasznie, jak gdyby od początku do końca wydawał mi się straszliwie fałszywy i to jest coś, co mi straszliwie zepsuło seans.
Jak mogę jeszcze coś powiedzieć, to trochę mi przypomina niedawno ostatnią dyskusję na zasadzie osoby, które mówią teraz, potrzebują się zamknąć i mówić sobie, że komiksy nie są dla dzieci, kiedy już komiksy normalnie są czytane i nie ma z tym problemu, to tak samo w tym filmie, jak to co Adam mówi, to jest takie, ale w porządku być nerdem, naprawdę nie ma w tym nic złego, naprawdę wszystko jest w porządku, nerdy są spoko, tu doceniamy was, kiedy tak jak mówisz, to jest dzisiaj mainstream i wiesz, film zarabia, zaraz gadamy o tym, czy film na podstawie komiksu nie zarobi 2 miliardów, ale ten film ci mówi, że spoko, możesz być nerdem. Nie, może to trafia do ludzi, może dlatego ten film zarabia i ma dobre oceny, bo ludzie idą na film i dowiadują się, że są według jakichś kryteriów, obojętnie jakich, nerdami i ten film im mówi, że są spoko w takim razie. Może dlatego się sprzedaje, nie wiem.
Wydaje mi się, że przez to, bo to jest taka próba wtajemniczenia widza w ten magiczny świat właśnie geek culture, że jesteś jej częścią, a no jesteś tylko dlatego, że ci to film mówi i to tyle. To jest potwornie, wiesz, takie, no dla pozerskie, no, nie brak mi lepszego słowa.
No, także fajnie, że jesteście geekami, ale wyłączcie ten komputer od czasu do czasu i wyjdźcie na spacer, nerdy. A jeśli już jesteśmy przy grach, filmach o grach i o geek culture, to pomówmy sobie krótko jeszcze o Tomb Raiderze. A raczej nawet nie tyle o samym Tomb Raiderze, bo nie sądzę, żeby tutaj było dużo materiału do dyskusji, bo nie sądzę, żebyśmy pamiętali o tym filmie za, nie wiem, miesiąc. Natomiast natomiast pogadajmy sobie o adaptacjach gier w ogóle. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to myślę, że część słuchaczy, na pewno wszyscy słuchacze chcieliby się mimo wszystko dowiedzieć, z jakiej pozycji tutaj wychodzimy, więc ja już publikowałem recenzję, ale chciałem, żebyście się podzielili, wiecie, w dwóch, trzech zdaniach, jakie są wasze ogólne wrażenia po seansie Tomb Raidera.
Znaczy, ja go oglądałem bezpośrednio, praktycznie, nie wiem, w ciągu następnych dwóch dni czy coś po Ready Player One i w tym porównaniu wydało mi się super zajebisty. Ale jakbym miał ci coś streścić z fabuły, to chodzą po jakichś, kurde, grobach czy coś i w dżungli są i tyle pamiętam na dobrą sprawę. Więc film jest bardzo nijaki na dobrą sprawę i bardzo taki, nie wiem, jakiś większego wrażenia nie wywołał, ale jest poprawnie zrobiony. Da się obejrzeć i nie boli.
Ja miałem wrażenie, że reżyser trochę za dosłownie przejął się tym, że to jest gra i ja dosłownie widziałem tam gameplay. Ja w wielu miejscach wyobrażałem sobie, że mogę natychmiast wkleić ten film i tą Larą pobiegać i postrzelać z tego łuku i poskakać. Tak, i miałem wrażenie, że oglądam cutscenki, tylko ja nie mam gameplayu, jakby oglądam let's playa, coś takiego, i o tyle co mogę powiedzieć pozytywnego, Alicia Vikander jako Lara Croft była fajna i rozumiałem, kim ona jest, rozumiałem jej charakter, motywację, jakby cała Lara była fajnie zarysowana. Żeby tam dać jedną osobę, z którą ona by mogła mieć jakąś chemię, jakąś relację, ten film byłby już naprawdę fajny, już naprawdę by się go fajnie oglądało. Jest Daniel Wu, gość, który gra w Into the Badlands, fajny serial. Zresztą gra tam z Nickiem Frostem, który też się pojawił w tym filmie. Gość jest naprawdę w tym serialu charyzmatyczny, zresztą Nick Frost tak samo. Którymś z tych panów dać jakąś fajną relację, naprawdę to ją rozbudować, jakieś fajne dialogi, żeby to było wreszcie przyjemne, że tak powiem, żebyśmy coś więcej mieli. A no niestety mój problem z tym filmem polega na tym, że tak jak w miarę rozumiem Larę, tak dookoła jest banda NPC-ów, która ma po prostu wykonać swoje zadanie w cutscenkach. Każdy ma swój skrypt napisany i go po kolei spełnia. I nic więcej, po prostu nic więcej tam nie ma, więc tak jak Adam mówi, poprawny, ale no ja miałem wrażenie, że mógłbym obejrzeć równie dobrze zlepek cutscenek z gry.
Ja się bawiłem naprawdę dobrze, szczególnie, że oglądałem go pół godziny po Ready Player One, więc to było jak takie odtrutka cudowna. I naprawdę mi się, kurczę, dobrze się bawiłem na tym filmie. To nie jest wiadomo, nie jest nic wielkiego. Najlepszy film nadal na podstawie gry, ale to też nie jest żadne osiągnięcie. Dla mnie to jest film, dla którego stworzono cenę 6 na 10, jakbym miał oceniać. Taką solidną szóstkę, że wiesz, bawiłem się nieźle, nie będę go wspominał, wiesz, przez długi, długi czas, ale podobało mi się to, jak był skonstruowany, że był taki, nie wiem, dobry po prostu. O, był filmem, wiesz, nie dał mi więcej niż bym chciał, ale dał mi tyle, żebym się po prostu dobrze bawił w czasie oglądania. Szczególnie, że Vikander jest tam fantastyczna w filmie. Ustawia tą Larę, to jest moja Lara. I ten film robi świetną podbudówkę pod drugi film. Wiesz, że jak zdarzy się kontynuacja, to może być dużo, dużo lepsza. Szczególnie jak zaangażuję do tego reżysera, który nie tylko potrafi zrobić film, bo skończył filmówkę i wie, jak robi się film, tylko potrafi zrobić dobry film. Wyjść poza to, żeby po prostu to się dało oglądać, a żeby było tam jeszcze więcej życia. Ale w tej wersji, którą zobaczyłem, szczególnie, że ja byłem na filmie dwa razy, byłem w IMAX-ie i normalnie na 2D, i kurczę, oba razy się bawiłem naprawdę okej. Mówię, Vikander jest świetna, muzyka jest też spoko. No, denerwują te elementy wzięte z gry, ich jest zdecydowanie za dużo, szczególnie te z quick time eventy, ten na statku, gdzie ona musi między, po tej drabince tam przebiec, no troszkę za dużo i masz to odhaczanie elementów z gry, jeszcze masz, wiesz, to, że musisz tam rozwiązywać zagadki, które też trwają trochę za długo, albo masz scenę skradankową. Tutaj miałem takiego facepalma, mówię, o kurczę, zrobili scenę skradankową, jak ona z tym łukiem przebiega. W ogóle masz chowanie się za tymi, za murkami.
To oglądasz let's play.
Tak, widzisz, kiedy oni naciskają te przyleganie do tego, do ściany, nie? Mówię, no tego było za dużo, ale nadal, Vikander ma charyzmę, brakowało jej, tak jak Oskar mówi, jakiejś postaci, z którą mogła wejść w interakcję, że jeszcze więcej życia pokazać, ale kurczę, ona ma charyzmę i ciągnie tą postać i chce zobaczyć kontynuację tego filmu i bawiłem się naprawdę nieźle. Mówię, takie 6 na 10.
No, ale wiecie, wszystko wskazuje na to, że raczej się sequela nie doczekamy, bo film nie zarabił specjalnie dużych pieniędzy. Nie spotkał się też z dobrym przyjęciem. Wciąż jest to najlepiej oceniany. Teraz już nie. Teraz aktualnie jest to drugi najlepiej oceniany film na podstawie gry.
Po czym?
Po Rampage. Aczkolwiek oczywiście Rampage nie jest popularną grą AAA, tak jak Tomb Raider, szczególnie aktualnie, ale...
Też poleci
nie jest też dużo lepiej po Rampage oceniany, bo tylko, że Rampage ma 51% na Rotten Tomatoes, a Tomb Raider 49%.
Tylko, więc... że Rampage już zaczyna zarabiać zaraz, a Tomb Raider pewnie będzie wtopą finansową. To tylko małe wtrącenie, jeśli chodzi o to zestawienie, skoro już się poruszyłeś, to pokazuje bardzo dobrze, jak powinno się robić adaptację gier. Najlepszy sposób, jak zrobić dobrą adaptację gry.
Roka.
Dzwonisz do agenta Roka, pytasz, kiedy ma wolny termin, bukujesz go i robisz z nim film. I może nie będzie dobry, może nie będzie świetnie oceniany, ale wiesz, no, że
to
zarobi.
Taki film Doom i nie wyszło, więc... No.
Ale to był okres wczesny rok, to jest taki jeszcze
to
nie
wczesny
jest...
rok to nie dzisiejszy rok.
Wczesny rok. No,
wczesny rok. Teraz zobaczysz, że zadzwonią po roku, a rok zagra Lara Croft w następnym filmie i będzie super.
To myślisz, że rok by nie zarobił z Larą jako Lara? Oczywiście, że by zarobił.
Rok takim, wiesz, opiętym tym, krótki t-shircie.
T-shircie.
Pisajcie z tym, z kucykiem takim, wiesz, powiewającym.
Zarobiłby kasy, jak się
to jest patrzy. Ciekawy temat, który poruszyłeś, ale myślę, że do tego dojdziemy za moment. Natomiast wcześniej jeszcze, a propos tego, co zacząłem mówić, no film nie zarobił. Jakby nikt nie chciał na niego iść za bardzo. Bo Weekend Otwarcia miał fatalny tam 23 miliony, coś takiego. Przy budżecie, wiecie, 94 miliony, no to jest bardzo mało. Więc co poszło nie tak, słuchajcie? No mamy markę, mimo wszystko, grową, bardzo popularną. Nie tylko popularną teraz, a jest popularna. Te gry dalej się cieszą popularnością, te powiedzmy, odświeżone powiedzmy. Natomiast jest to też marka, która jest znana bardzo powszechnie dzięki tym starszym odsłonom, w zasadzie kojarzona powszechnie. Były kiedyś filmy z Larą Croft, które drugi nie zarobił zbyt dużo, ale pierwszy był relatywnym sukcesem. Mamy znaną i myślę, że cenioną aktorkę w głównej roli. Była szansa na to, żeby wreszcie ten film wypromować i tak dalej. No stało za tym studio, które rzuciło, Warner swoją drogą, które rzuciło sensowny budżet, no bo te blisko 100 milionów dolarów to jest okej. Okay. Więc czemu nikt nie chciał iść na ten film? Jak myślicie?
Ja myślę, że trochę nie ma klimatu na tego typu kino przygodowe póki co. Pierwszy film, który tego typu, nieważne, to mogło być Uncharted, Indiana Jones to wiadomo, inna marka, inna siła, może być kompletnie gówniany, a i tak zarobi, no bo jest nostalgia i tak dalej. Ale jakakolwiek inny film, bo chciałem powiedzieć najpierw, że była słaba kampania reklamowa i oczywiście, że była, to zawsze jest problem z otwarciem, ale wydaje mi się, jakbym nie widział tego typu filmu, zastanawiam się, jak można byłoby skonstruować trailery, żeby zachęciły widza i szczerze nie wyobrażam sobie. Wydaje mi się, że jednak te kino takie przygodowe w stylu Tomb Raidera, w stylu Uncharted, musi najpierw... Pierwszy film nie, to byłby ten, który otworzyłby drzwi. Jakby powiedzmy, że wyjdzie teraz Uncharted i Uncharted będzie dobrze przyjęte, bo to musi być pierwsza rzecz. I tak nie wierzę, że ten film byłby sukcesem finansowym. Może by wyszedł na zero, może, wiadomo, przez to, że byłaby dobra opinia Word of Mouth i tak dalej, jakieś nogi by miał, przez to by zarobił. No, chyba, że byłby rok. To mówimy oczywiście, odejmując roka, bo to inna kampania wtedy. Ale myślę, że nie licząc tego, nie ma na to klimatu. I na początku myślę, że gdyby ten Tomb Raider miał świetne recenzje, powiedzmy, że byłby świetnie przyjęty, to i tak nie byłby spektakularnym sukcesem finansowym. On by może otworzył drzwi i druga część już zachęcona tym, że o, ta Lara, to byśmy to, poszliby ludzie i by to obejrzeli, ale wydaje mi się, że no, w tej chwili jakby nie patrzeć, kino akcji jest zdominowane przez superbohaterów, ewentualnie Szybkich i Wściekłych, no, może tak over the top bardziej te takie filmy w jakiś sposób, jeżeli nie superbohaterów. I po prostu myślę, że nie wyobrażam sobie naprawdę dużo lepszej kampanii reklamowej, która, znaczy mogła być lepsza, ale nie wyobrażam sobie, że bardzo by pomogła.
Ale też Lara Croft już nie jest aż tak silną marką jak kiedyś, taką, wiesz, jest ikoniczna i ten, ale żeby sprzedać film na taką wielką skalę, to wydaje mi się, że już jest jednak troszkę przypruszona historią.
Myślisz, to przecież gry cały czas
nie, no, sprzedają się, ale nadal przełożenie tego na adaptację to nie jest taki moment, jak był kiedy Jolie wchodziła na pokład, gdzie te gry z Larą to było, wiesz, coś takiego, wiesz, całkowicie unikalnego, nowego i ludzie się dalej tym jarali, a teraz no to wiesz, gry też te nowe z Larą to nie jest odkrywanie koła na nowo.
Ale sprzedają
to nie
się naprawdę, wiesz,
tak,
no sprzedają się, nie.
Tak, ale...
No, ale to jest jednak inny target. Jednak publika giera, publika kina to się nie zazębia zawsze.
Tak, że ona jako ikona, wiesz, która może ci w kinie sprzedać film, to aż nie jest na tym poziomie co kiedyś. Wydaje mi się, że ona jest za bardzo przypuszczona i wiesz, też przygnieciona tym...
Czy jest coś zdania w takim razie, że jakaś inna growa marka by była w stanie przyciągnąć, nie wiem, fanów gier do filmu?
Mario. Nowa adaptacja Mario. Totalnie. Nie wiem, jakby ten Uncharted zadziałał. Szczególnie jeśli, wiesz, jak mają już tego Holanda na pokładzie, jakby dobrali jeszcze kogoś znanego do obsady. I nie wiem, czy on by nie był takim filmem na podstawie gry, który mógłby zarobić, bo jednak no, Uncharted jest w tym momencie fenomenem całkowitym. Albo nie wiem, Halo jakby zrobiono.
Call of Duty mogłoby mieć pewną szansę, jeżeli zrobić z tego po prostu film wojenny i nazwać go Call of Duty, o ile film wojenny myślimy, żeby się sprzedał. Natomiast jeżeli tak samą siłą marki, że coś, że tylko dlatego, że się nazywa tak czy inaczej jako gra, to ja nie widzę takiej marki. Nie widzę żadnej marki, chociażby najlepszym dowodem na to był Warcraft. Jeżeli jakaś marka w historii miałaby być tak silna, bo miała tylu miliony graczy, którzy byli tym tak zainteresowani, że samą swoją siłą powinna ludzi przyciągnąć do kina, bo nazywa się Warcraft, to powinien być Warcraft, a nie był. Więc w tym momencie nie widzę żadnej marki, która tylko swoją nazwą spowoduje, że nagle masa ludzi poleci do kina, bo gracze, a chodzący ludzie do kina to nie jest ten sam target.
Adam, czy...
Pokémon.
Okej. Okay. Adam, czy zgadzasz się w takim razie, że siła marki Tomb Raider to jest po prostu za mało, czy widzisz jeszcze jakieś inne przyczyny porażki?
To znaczy, szczerze mówiąc, ja nie widzę w tym tutaj na dobrą sprawę porażki, dlatego że film nie był dość drogo, za duże pieniądze nakręcony z tego, co patrzę w tej chwili. Budżet był ile? 100 milionów, a w box office miał 200,5. 250 czy 260, więc zarobił na siebie i jeszcze dał jakiś zysk, więc nie widzę tutaj na dobrą sprawę porażki, jeśli już to jest porażka w odbiorze, w sensie, że słabe recenzje zebrał. Marka Tomb Raider faktycznie już straciła na swojej jak gdyby wartości od tego czasu, kiedy ostatni raz ją adaptowano. Ale i budżet filmu brał to pod uwagę, więc tak naprawdę nie ma tutaj straty. Film, jak na to, co próbował zrobić, był przynajmniej dla mnie troszeczkę zbyt poważny i nudny. I ten, gdyby dodano trochę więcej humoru, gdyby próbowano to troszeczkę dodać ten... Nie dużo, nie mówię, żeby robić z tego komedię, ale właśnie na takich zasadach jak Indiana Jonesa, odkąd Tomb Raider jest troszeczkę zżyną z Indiana Jonesa, gra mam na myśli. Myślę, że to by ładnie się zbalansowało i zostałoby dużo lepiej przyjęte. Jeśli chodzi o kategorię filmów na podstawie gier, no to musimy sobie zdawać sprawę, że to jest kompletne szambo. Rzadko który z tych filmów się udaje, a mamy wśród tych takie arcydzieła jak Tekken, który miał na Rotten Tomatoes fantastyczny wynik 0%.
Jezu, czy, który
Tekken? Właśnie,
z 2010.
Oglądałem go nawet.
To był ten z To był ten z Ginem? Który to był?
Z Ginem.
Co?
Tak.
Ale czekaj, to było to, co on mieszkał na początku w slumsach, to było to? Znaczy, było, że on w slumsach, a później był jakiś turniej, nie?
I on trafił, jak
nie pamiętam.
Czemu to ma 0%?
Ma 0%, sprawdź.
Może nikt go nie oceniał.
No, ale przy tym jeszcze mamy cała filmografia Uwe Bolla na przykład. Jest jeszcze, kiedy mówimy o filmach na podstawie gier.
Jezus Maria, ale mnie ruszyłaś teraz tym Tekkenem.
A ja teraz szukam ten, ile miał ten film o Chun-Li w takim, który był całkowitym głównym. Muszę zobaczyć.
Legends of Chun-Li, panie.
Legend of Chun-Li, właśnie. 6%? Ma więcej niż ten z Genem?
Nie, spoko, Tekken ma tylko 5 recenzji, więc okej, to się nawet nie liczy.
Ale wciąż.
No, ten Bartko, Jezu, okay, jeszcze Bartkowiak przecież zrobił to Chun-Li.
Nie był taki zły.
Dalej, niepokonane pierwsze.
Dobra, dobra, ale okay, wróćmy.
Cofam Tekkena, Tekken mógł być niezrozumiany. To może dodam Alone in the Dark z zawrotnym wynikiem 1%. Wiesz, chodzi mi o to, że po prostu nie ma jak na razie żadnej dobrej adaptacji gry.
Uważasz, że zła...
Może z wyjątkiem, wiesz, filmów, które się odnoszą do gier, ale nie są bezpośrednio na podstawie gier. Nie mówię o Ready Player One, od razu zaznaczę, ale jak właśnie Wreck-It Ralph, o czym co mówiliśmy, gdzie jest dużo postaci z gier, ale sam film nie jest bezpośrednio niczego adaptacją.
Czyli uważasz, że zła reputacja filmów o grach generalnie też mogła sprawić, że ludzie zwyczajnie nie byli zainteresowani kolejną?
Pewnie. Szczególnie, że wiesz, no już Lara Croft była na ekranie, to reboot jak gdyby mógł niektórym ludziom przywołać dawne wspomnienia, nawet jeśli to było tyle lat temu. Ale wiesz co, ja się też chciałem powiedzieć o tym, że no język gier i w jakim one przedstawiają historię i tak dalej jest kompletnie inny niż język filmu. I wiele tych historii, które my znamy z gier, są nie tylko kompletnie nieprzetłumaczalne na język filmu, co są już i tak w pewnym stopniu zżyną z jakiegoś istniejącego filmu. Tak jak właśnie Tomb Raider w dużej mierze jest po prostu żeńską wersją Indiana Jonesa. Albo Resident Evil to jest każdy film o zombie praktycznie. I tak dalej, i tak dalej. I możesz po prostu sięgać po kolejne to gry i one, i wiesz, świat gier wideo jest mocno pod wpływem filmu popkulturalnego, więc nie wiem, no wydaje mi się, że nie nazwałbym tego porażką. Wydaje mi się to raczej oczekiwany wynik takiego filmu z tego gatunku i z tej marki.
Ja się nie zgodzę z tym, że renoma adaptacji gier wpływa na ich box office, bo od tego musielibyśmy wyjść, że ludzie na początku musieliby w dużej mierze wiedzieć, że to jest adaptacja gier. Jakby żaden za bardzo zwiastun i kampania reklamowa do tych adaptacji nie chwalą
no,
się
spokój.
Tym.
No daj spokój.
No daj spokój, to jest Tomb Raider. No,
nie mówię o Tomb Raiderze, mówię o
Mario,
szerszym zakresie.
Kompletnie oryginalny film. Wiesz,
mówię o szerszym zakresie. Chodzi mi o to, że i tak chcesz do kina przyciągnąć ludzi, którzy nie interesują się tą grami. Chcesz przyciągnąć innych też ludzi. I trik polega na tym, że musisz zachęcić im na to, żeby poszli przede wszystkim na fajny film. I to, że to jest adaptacja gry, czy nie, myślę, że na samą percepcję tego, czy chce na to iść, czy nie, aż tak bardzo nie wpływa.
Tak.
Wydaje mi się, że gdyby ten...
Tak, zgadza się.
Gdyby ten film Tomb Raider miał identyczną, nie był w ogóle na podstawie gier, ale miał identyczną kampanię reklamową, identyczne trailery, no byłby identycznym filmem, tylko nie na podstawie gry teraz, to dalej zarobiłby podobne pieniądze, bo...
Nie, wydaje mi się, żeby zarobił dużo mniej.
Albo dużo mniej, masz rację.
Dlatego, że...
Ta część ludzi chociaż, która poszła, no... Nie,
widzisz,
nie
to jest ten problem, o którym mówiłem w drugiej części. Wydaje mi się, że w ten sposób, jak przedstawili Tomb Raidera, on nie oferował nic nowego czy ekscytującego dla kogoś, kto już nie siedział w grach, już nie siedział w tym. I dlatego mówiłem o reputacji filmów na podstawie gier i tak dalej. Dlatego, że te większości tego rodzaju filmy nie są po prostu interesujące dla ludzi, którzy w tym już nie siedzą, już nie są tym zainteresowani.
Okej, okay, czyli jak według was powinno się zrobić dobrą adaptację gry? W sensie, załóżmy, że trzeba zrobić, że to musi być adaptacja gier, bo macie prawa, macie jakby już dopięte. Producenci mówią, że chcą adaptację jakiejś tam gry, więc... Z tego, co mówicie, wynika, że powinno się zrobić w takim razie film, który będzie adaptacją, ale z drugiej strony nie będzie się reklamował jak adaptacja gier. W sensie będzie jakby nie będzie starał się używać tego jako nośnika, żeby dotrzeć do, nie wiem, graczy, bo to się nie opłaca.
Adam wspomniał o udanej marce, jaką jest Resident Evil. Nie mówi co bez względu, co się sądzi o tych filmach. Ile to się doczekało? 7 części? Dobrze mówię, nie straciłem rachubę.
Dużo.
Ale film, który nie jest sukcesem, nie doczekuje się ilości sequeli, w której traci się rachubę. Resident Evil wyrosło na markę tak lubianą przez fanów, żeby na tyle, żeby chodzili do kina, żeby powstawały kolejne części, ze względu na to, że nikt nie próbował mówić przy każdej części, to jest część gry, czy coś takiego, tylko zbudowano swoją własną markę, w swoim własnym gatunku. I w momencie, w którym, mówię, znowu Tomb Raider nie miałby tych wszystkich pieprzonych elementów gameplayu, które trochę zabierały czas, a mogły być budowaniem bohatera, jeżeli byłby naprawdę fajnym filmem, który byśmy fajnie zapamiętali, to powinno się do tego podchodzić przede wszystkim jak właśnie do budowania, tak jak jakąkolwiek inną markę filmową budujesz. Jak chcesz budować, nie mówię nawet o uniwersum, bo to już dzisiaj, wiadomo, szał po Marvelu, ale chodzi o markę, jak, nie wiem, Szybcy i Wściekli, jak cokolwiek innego, jak chcesz robić kolejne sequele, budujesz przede wszystkim, to podchodzisz do tego tak jak do, nie wiem, adaptacji komiksu, adaptacji książki, dokładnie w ten sam sposób. Chcesz zrobić film, który działa, bo działa jakby, olewając jakie jest jego źródło i na tym budować, a nie martwić się, że to jest adaptacja gry i trzeba ściągać ludzi tu i tam i reklamować się właśnie adaptacją gry, kompletnie to olać.
Ale ja wiem, że Resident Evil to jest dobry przykład, bo jakby mówimy tutaj, bo może ja tego nie zaznaczyłem, mówimy tutaj o tych takich przykładach typu Warcraft, typu Assassin's Creed, typu może nawet nie Tomb Raider, akurat Tomb Raider może jeszcze by się do tego zaliczył, ale do takich, wiesz, filmów, które mają mieć duże budżety i mają faktycznie ściągnąć masę ludzi. Resident Evil to były tanie filmy, które nie zarobiły dużo, po prostu były opłacalne. To trochę inne podejście, jakby gdyby to zastosować, pewnie zrobić jeszcze tańszego Tomb Raidera i by zarobił tyle, co zarobił teraz, to byśmy mówili o sukcesie. Ale wiesz, przy okazji, nie wiem, jakiegoś Warcrafta czy Assassin's Creed, to już trochę nie do końca jakby przy tych zarobkach. Natomiast zgadzam się zdecydowanie, że powinno się faktycznie bardziej skupić jednak na jakości samego filmu, aniżeli na tym, żeby koniecznie ściągać ludzi znających grę, bo widać, że to co mówił Adam, ta publika nie jest, to nie jest ta sama publika, nie? Ci, co grają w grę i ci, co chodzą na filmy. Okej, Radek nic nie mówił. Wiesz, Radek, co uważasz?
Właśnie chciałem dodać, że wiesz, żeby nie pucować się tak nad samą grą i tak jak właśnie to było w Tomb Raiderze, żeby te wszystkie quick time eventy i pokazać wszystko, co było w grze, żeby i wiesz, uciekać od fabuły i, bo to jest nieważne, trzeba pokazywać grę. I dla mnie na przykład najlepszą, nie adaptacją gry, ale filmem growym, na ten moment jest Edge of Tomorrow z Tomem Cruise'em. To jest idealny film, który mógłby być adaptacją gry, bo tam masz wszystko, masz te, wiesz, i tylko, wiesz, twórczo użyte, wiesz, respawny się pojawiają, masz tą, wiesz, jak ona była, Full Metal Beach, która jest, wiesz, taką typową z MMO jakąś bohaterką, wiesz, super skillem i w ogóle, i masz tego Toma Cruise'a, który jest noobem, który się wbija i musi, wiesz, co chwila ginie, i to jest fantastyczny pomysł na taki film, żeby się pobawić tym, i w takie właśnie Edge of Tomorrow możesz spokojnie ubrać w jakąś MMO, nie wiem, Call of Duty jakieś z tych futurystycznych przerobić, i jest to jakiś pomysł, który za tym stoi. Ja bym chciał, żeby właśnie oni, twórcy, więcej kombinowali z tym pomysłem, a nie podchodzili do tego, tylko żeby nie robili tego tak jak Resident Evil, o którym mówiliście, bo ja pierdolę. Tam to już było najebane tego wszystkiego, że można było żygnąć już przy pierwszych częściach, przy tych ostatnich to się czułem, jakbym usychał i po prostu jak ten... No, to było powolne umieranie, więc może nie w ten sposób, ale wiecie, o co mi chodzi, żeby się pobawić tym pomysłem, a nie, wiesz, dostajecie zlecenie, to odpierdalamy zlecenie, nie? I trochę w Tomb Raiderze tak to wyglądało, nie? Mamy zrobić film o Tomb Raiderze, to mamy to, odhaczymy to, Vikander pogra, bo ma Oscara, jest spoko i będzie to grało. No, nie zagrasz tak.
Ja chcę tylko powiedzieć jeszcze, że sama relacja z grą, czy z materiałem źródłowym w przypadku gier, ma bardzo mały wpływ na to, jak ten film będzie odbierany, czy jak będzie dobry, czy nawet jak się sprzeda. Bo i chciałbym tutaj jako przykład powołać Silent Hill. I były dwa filmy Silent Hill. Pierwszy z nich był lepszy i drugi był beznadziejny. I pierwszy nie miał prawie nic wspólnego z grami. Zmienili kompletnie całe wszystkie okoliczności. Zmienili... Tam był ten kult w Silent Hill. Zmienili kompletnie jego... kogo oni wzywali, o co chodziło, wszystko zmienili, nawet skąd się brała ta mgła, wszystko zmienili. Film był mocno krytykowany. No to jak robili dwójkę, jak robili drugą część, zrobili Revelation, które się w ogóle nazywało Revelation 3D, to było idiotyczne, ale wzięli całe lore z gier i zaczęli do tego sequela pakować wszystko, co było w grach, i to jakoś powiązać jeszcze z pierwszym filmem, co w ogóle było karkołomnym zadaniem. No i co? No i film był jeszcze większym gównem. Więc jak to się stało, że wiesz, tak uwielbiana seria jak Silent Hill, której wiesz, pierwsze 3 czy 4 części są uważane za, wiesz, naprawdę arcydzieła w swoim gatunku survival horroru, tak bardzo źle się przetłumaczyły na film. I to się wiąże z tym, że o ile opracowaliśmy już niejako metodę robienia filmów superbohaterskich, gdzie po prostu bierzesz mitologię danego bohatera i starasz się wyciągnąć z tego jego kwintesencję, najważniejsze elementy jego charakteru, jego originu i tak dalej, nie opracowano jeszcze w jakikolwiek sposób i wiesz, trzeba na to dużo bardziej tęgich głów ode mnie, żeby to rozwiązać, ale nie rozwiązano jeszcze dobrej formuły, jak właściwie zaadaptować grę. Czy wziąć fabułę gry dosłowną i ją w jakiś sposób streścić w ramach filmu, czy odrzucić fabułę gry kompletnie i zrobić tylko coś na kształt tego, co było. I nie ma na to dobrego rozwiązania jak na razie, więc ciężko mi powiedzieć. Ja bym chciał zobaczyć kogoś, który by spróbował przetransformować do filmu emocje, które masz podczas grania w grę, a niekoniecznie, wiesz, całą dosłowną treść. Jak na przykład Tomb Raider jest bardzo, wiesz, ekscytującą grą, w której musisz cały czas, co jakiś czas rozwiązywać łamigłówki, zastanawiać się, co robić i tak dalej, więc postarać się to przenieść na język filmowy, te emocje, które odbiera gracz, żeby widz mógł podobne coś przeżywać. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, ma sens, ale to jest moim zdaniem droga, którą twórcy przyszłych adaptacji powinni się kierować.
To ja bym chciał jeszcze się odnieść do Warcrafta, który był wspomniany, bo uważam, że w Warcraftcie parę rzeczy poszli w dobrą stronę, ale potem problem był dosyć podobny co w Tomb Raiderze. Mianowicie Duncan Jones w pewnym momencie, nie wiem, czy czuł przymus, czy cokolwiek, tego, że po prostu musisz wepchnąć w to wszystko, co tylko się da. I to jest też, to trapi prawie wszystkie adaptacje gier. Na zasadzie, jak nie wpierdolimy 90 rzeczy z gier, to jeszcze nam widownia powie, że ej, a to zmieniacie. W Warcraftcie, jak skupiano się na orkach, gdzie przy okazji zmieniano masę rzeczy, tym bardziej, że mówimy tu o adaptacji Warcrafta 1, gdzie większość to był ten scrollowany tekst, który ci mówił, jak wygląda fabuła, która i tak została zretkonowana później, więc tak naprawdę nie miało znaczenia. Jak trzymano się relacji tych orków, których poza mną pewnie nikt z was imion nie pamięta, to oglądało się to całkiem fajnie. Trzymaliśmy się tutaj w tym jednym drobnym miejscu. I gdyby nie dodawać pierdyliarda innych rzeczy z gier, tylko skupić się na relacji właśnie bohaterów, na bohaterach i ich otoczeniu, dajmy na razie ten kawałeczek świata, ten ogryzek, to myślę, że to mogło być coś z tego fajnego. Tak samo w Tomb Raiderze, jakby nie musi być odhaczone strzelanie z łuku, spadanie z samolotu, użycie tego haka do wspinaczki. I tak samo tutaj, jakby jest ten dziwny przymus, że jakby Warcraft to w takim razie, dobra, to już są orkowie, to teraz dajmy ludzi, zbroję, jakiegoś demona, który wyskakuje nie wiadomo skąd, jakichś magów, jakieś latające miasto, pierdolenia rzeczy, które są z gry, bo muszą być, bo to są znajome elementy. Jakby weźmy ten szkielet, jak on działa, a nie martwmy się o to, żeby 50 innych elementów też znalazło się w grze, znaczy w filmie, bo one na razie, nawet w tym, co mówił Adam w Silent Hill, w Tomb Raiderze czy w Warcraftcie, to były właśnie te rzeczy, które przeszkadzały bardziej w odbiorze niż jakkolwiek pomagały.
To na sam koniec, ja mam takie pytanie jeszcze do was. Czy w ogóle uważacie, że koniecznie warto adaptować adaptacje gier? Czy w ogóle jest sens ku temu? Bo powiem szczerze, że ja trochę dorastam do odpowiedzi, że niekoniecznie. To znaczy, ja przez jakiś czas byłem trochę podekscytowany samą perspektywą tego, że ktoś miałby zaadaptować moje ulubione gry. Jak słyszałem jakieś plotki o grze, nie wiem, Half-Life albo Assassin's Creed, wiem jak to wyszło swoją drogą, albo innych tytułach, które miałyby zaadaptowane, to mówię, kurczę, ale fajnie by było zobaczyć to w wersji filmowej. I nawet, wiesz, posługując się językiem filmu i tak dalej. Ale z drugiej strony, kurczę, jak sobie pomyślałem, masa tytułów działałaby trochę tak jak Tomb Raider właśnie, to znaczy, kiedy odejmiesz od świata, który wykreowała gra, od tego wszystkiego, co stworzono w grze, ten element interaktywności, to, że ty wcielasz się w daną postać, ty podejmujesz decyzje i masz frajdę z tego, że to ty robisz rzeczy, to zostaje ci coś na tyle generycznego, że aż w zasadzie nie warto jego adaptacji. I tutaj a propos właśnie Tomb Raidera, to co Adam mówił, że w sumie jak się wyciągnie ten element ekscytacji tego, że ty grasz Larą, to zostaje ci dosyć przeciętny film przygodowy i tyle. I tak sobie myślę, że gdyby na przykład ktoś zaadaptował, nie wiem, pierwszego Half-Life'a, który moim zdaniem ma jedną z lepszych, no bardziej dla mnie przynajmniej, jedną z lepszych fabuł, jakie doświadczyłem w grach, gdy odejmiesz od tego jaranie się tym, jak dobrze gra poprowadziła narrację, to zostaje ci film o tym, jak naukowiec wali łomem w potworki w jakiejś tam opuszczonym w placówce badawczej. I z masą gier by tak było, z Mass Effectem myślę, że byłoby tak samo. Byś dostał przeciętną space operę z jakimiś dziwnymi rasami i tak dalej. Masą głupawych dialogów, które działały przez to, że gra była stylizowana na film. A jak będziesz miał film stylizowany na film, to nie będzie zbyt dobry pomysł. Więc czy w ogóle jest sens brać się za to? Czy to nie jest tak, że gry i film jednak rządzą się kompletnie innymi prawami, kompletnie innym podejściem do tworzenia narracji, opowiadania historii, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens?
No ja się zgadzam z tym. Moim zdaniem na dobrą sprawę nie ma większego sensu i to jest, wiesz, dużo większy problem niż z komiksem. Swego czasu Alan Moore i Dave Gibbons argumentowali, że tak naprawdę komiksu nie da się przetłumaczyć wiernie, dlatego że no, to jest tak unikalny język, że jest nieprzetłumaczalny. I moim zdaniem w przypadku gier to jest jeszcze większy problem, gdzie właśnie fabuła wielu gier nie ma większego znaczenia. Bo pomyślcie o swoich ulubionych grach, jak wiele z nich opiera się na bardzo prostych fabułach, które w ogóle się jeszcze nie trzymają w żaden sposób trójaktowej struktury. Które no po prostu są zbudowane dookoła tego, że ty jesteś głównym bohaterem. Jeżeli miałbyś oglądać kogoś grając, to już jest to zupełnie inne doświadczenie. Natomiast troszeczkę z drugiej strony, na pewno Hollywood nie przestanie próbować robić adaptacji gier, bo to po prostu rynek gier wideo stał się już tak wielki, że ignorowanie go ze strony filmowców byłoby po prostu głupie, bo są z tym zbyt duże potencjalne pieniądze. I no moim zdaniem jedyna właściwa droga to jest nie tyle branie fabuły bezpośredniej gry, nie tyle branie gameplayu, co próba takiej, wiesz, przy pisaniu scenariusza twórcy będą musieli zastanowić się, co właściwie sprawia, jakie emocje wywołuje w graczach dany gameplay, co, wiesz, jeżeli na przykład grasz w Assassin's Creed, czy w jakikolwiek open world i masz to jaranie się właśnie eksploracją, znajdowaniem rzeczy i tak dalej, w jaki sposób tak tego typu rzeczy przenieść do filmu? I powiem wam nawet, że do pewnego stopnia, gdzie były te zagadki w Tomb Raiderze, gdzie właśnie ona, wiesz, te kryształy wkładała w te ściany otwierającą się i tak dalej, albo jak już byli w tym grobowcu i zorientowała się, że Himiko nie jest takim złoczyńcą, jak jest powiedziane na początku filmu, to były takie dwa elementy, w których wydaje mi się, że byli już blisko tego, co o czym mówię, że właściwie oddanie tego, co gracz odczuwał w danym momencie. Natomiast czy się to uda w pełni kiedykolwiek, to nie wiem. I nie wiem, i na pewno nie przy wszystkich filmach. Dlatego, że no niektóre są tak... Niektóre gry to praktycznie sam gameplay na dobrą sprawę, a fabuła jest tylko, wiesz, żeby była.
Ja się nie do końca zgodzę, bo do tych gier, gdzie jest sam gameplay, można podejść tak, jak Radek powiedział, do Edge of Tomorrow, czy do Jumanji, czy do być może Rampage, którego nie widziałem, które podobno jest tak koszmarnie głupie, ale tak bardzo akceptuję to, jak jest głupie, że wiesz, w grze Rampage nie masz Dwayna The Rocka. Więc to jest jeden ze sposobów. Czyli kompletnie się pobawić i faktycznie zrobić z tego grę, ale tak jak Jumanji, tak jak te. Natomiast inne podejście to jest... Okej, jest masa gier, która faktycznie tak ma, ale jest masa gier, która ma fabułę i ma... I nie tylko gameplay jest jakby istotny, ale według mnie trik polega na tym, żeby nie sadzać reżysera czy kogoś i mu nie pokazywać tego gameplayu, czy scenarzystom, czy coś takiego, tylko dać pitch do scenarzystów. Na przykład weźmy taką grę jak Last of Us. Dać komuś, kto pisze scenariusz, tylko zarys. Powiedz mu, słuchaj, jest taki bohater Joel, jest taka bohaterka Ellie, świat bla 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 zombie. On ją ma gdzieś doprowadzić i tyle. I niech ten gość nawet nie zobaczy gameplayu na oczy. Niech nawet nie będzie wiedział, co się tam dzieje. Będzie ten zarys i tak dalej. Niech napisze dobry scenariusz i tak dalej. Zawsze możesz mieć dodatkowych ludzi, którzy ci te easter eggi mogą wsadzać. Jako easter eggi, dosłownie. A nie jako coś, na czym fabuła ma się opierać. Bo tu musi być obowiązkowa scena pościgu, a tu musi być obowiązkowa scena, jak Joel z puszek montuje granat, który rozsadza tych, bo musi być taka scena. Kompletnie to olać, niech to zrobi ktoś inny, a jeżeli jest miejsce w filmie, gdzie ten easter egg zrobić, i na przykład byłby film na podstawie Fallouta i postawić gdzieś figurkę Voltboya czy coś takiego i niech tam stoi w tle, to od tego masz ludzi, którzy mogą ci tą posypkę dać jakby, która będzie fajna, ale wydaje mi się, że jest masa Ja bym chciał zobaczyć adaptację filmową jakiejś gry, części Metal Gear Solid, ale bez właśnie wchodzenia w tą całą fabułę i tak dalej. Znowu, zarys fabularny i niech na tym napiszą coś dużo bardziej swojego, bo to są historie jak każde inne jakby. Jak oglądamy film Marvela, to też w dużej mierze jest tylko zarys bohaterów, a dalej bawią się jak chcą. I myślę, że z grami można zrobić to samo, tylko po prostu wreszcie odejść od właśnie tej konieczności, zróbmy obowiązkową scenę, która odzwierciedla gameplay. Komiksy tego nie robią. Nie ma obowiązkowych scen, które odzwierciedlają jakieś ikoniczne sceny w komiksie. To znaczy Zack Snyder myśli, że tak trzeba, ale wiemy, jak mu to wychodzi.
Natomiast... Tylko, że wiesz, podoba mi się, że podałeś przykład Fallouta, dlatego, że Fallout jest w dużej mierze inspirowany już filmami. Jak gdyby, jeżeli chcesz mieć film Fallout, to zobacz sobie i możesz... A Mad Maxa sobie musisz zobaczyć, to po pierwsze. Po drugie, jest taki stary film z lat 70. Boy and His Dog, który właśnie w dużej mierze ukształtował, jak wyglądają schrony z tego świata gier i tak dalej. Ale też chcę powiedzieć, że wiesz, fabuła w Falloutie, w Falloutach pierwszych dwóch, jest dosyć prosta i taka troszeczkę, wiesz, sam rdzeń fabuły, to jest po prostu, jest w pierwszej grze, no to jest gość, który chce zmienić wszystkich w mutanty, w drugiej grze jest rząd, który chce wszystkich zabić. I pozostałe gry, te nowsze już jak gdyby troszeczkę starają się, wzorują się dużo na pierwszych częściach, ale to, co czyni tę fabułę interesującą w tamtych grach, to jest to, że to jest gra fabularna, gdzie tworzysz swoją własną postać pod interakcję z tym światem. Ten świat jest tutaj stworzony jako twoja piaskownica, z którą ty możesz wchodzić w różne interakcje, możesz stać się zły, możesz przybrać różne role. Na tym polegają gry fabularne, role-playing games. I w momencie, gdybyś robił adaptację filmową, jest to zupełnie inny sposób doświadczania. Zamiast aktywnego brania udziału w akcji tego świata, to jesteś w roli pasywnej wstawioną. Po prostu patrzysz na to, jak wydarzenia się dzieją przed tobą. I fabuła Fallouta w dużej mierze nie jest oparta na jednostce i nie ma opowiadać jakiejś żadnej większej historii jednostki, dlatego że musi zostawić sporo miejsca dla gracza, dlatego że gracz może pójść różnymi ścieżkami, może stać się kompletnym bucem, złym, wymordować całe wioski, może być, wiesz, praktycznie, wiesz, i nowym kolejnym przyjściem Jezusa czy coś takiego. I film nie jest tego zdolny dodać. Film jak gdyby musiałby dodać nową fabułę wewnątrz tego świata. I nie. To jest... No jak nie?
Dużo lepszym pomysłem według mnie byłoby, gdybyś... jeżeli koniecznie chcesz dać markę Fallout, to wziąć fabułę gościa, który napisze dowolne post-apo i okroić i okraszyć je elementa... Wiesz, nie pisać fabuły pod Fallouta, tylko ewentualnie dodać elementy świata Fallouta. No,
ale
bo
to
tak
jest
jak
to
mówisz,
samo, o czym mówiłem, tak... że to po prostu tworzysz nową historię,
tak,
i po prostu
tak,
umiejscawiasz w tym uniwersum.
Absolutnie tak. To byłoby najlepsze wyjście.
Jak mówiłem właśnie z Age of Tomorrow, że to wystarczy później dodać, wiesz, do dobrej fabuły, dobrego filmu jakieś elementy z gry.
Tak, wiesz, no. I masz tytuł.
Radek, czy jest w takim razie jakaś gra, którą ty chciałbyś zobaczyć w wersji filmowej, czy uważasz, że w ogóle powinno się coś takiego robić, czy zostawić to w cholerę w spokoju?
Więcej jest takich, których bym nie chciał zobaczyć, a wiem, że w końcu, będą. Ja bym to chciał nową adaptację Mario, na serio. Chciałbym zobaczyć pełnometrażówkę Mario jakąś. I czekam bardzo, naprawdę bym zobaczył pełnometrażówkę Mario, taką przyjemną, i żeby te gry troszkę, wiesz, te filmy growe były troszkę weselsze, i żeby Mario biegał i rzucał czapeczką i skakał po czapeczce, ja będę wtedy szczęśliwy. Strasznie mi się właśnie podobało to, jak był właśnie Wreck-It Ralph, który miał kupę serca do tych gier i nie był tylko takim, wiesz, o patrz, mamy markę, to pierdolniemy tam, niech się tam bujają i w ogóle, i będzie super i wszyscy się będą bawić.
Ale to wiesz, to się nie liczy, bo Illumination ma robić adaptację Mario animowaną.
To się nie liczy, kurde, no, to co innego. Wiesz, czekam cały czas na to Uncharted. Jeśli się za to weźmie ktoś z głową i tak jak ma być osadzone w tym w dzieciństwie, w młodych, w młodzieńczych latach tego Nathana Drake'a, to może być coś fajnego, szczególnie, że ten prolog, gdzie on tam był młody w grze, gdzie wyglądał zresztą jak Tom Holland, był całkiem fajny, i żeby to rozwinąć, dodać coś do tej gry, pokazać, jak on się stał tym Nathanem, którego znamy, bo to było tylko zarysowane, to może być fajne coś, co doda coś nowego do gry, doda jakiś nowy poziom właśnie fabularny, jeśli fabuła będzie dobra. I to jest fajny pomysł, szczególnie, że gra jest już tak filmowa, że można spokojnie z tego zrobić film, ale nie opierać się na grach, na tym Nathanie, którego znamy i którym, wiesz, którym sami graliśmy i sami poznaliśmy jego przygody, dużo czasu z nim spędziliśmy, ale właśnie tak jak jest ten pomysł na młodego Nathana, tak jak było w prologu trzeciego Indiana Jonesa, co było fantastyczne i później zamienili to w serial, który też był całkiem niezły, więc może to wypalić i zobaczymy, już mają Holanda.
Ja tylko dodam, że Uncharted ma o tyle łatwiej niż Tomb Raider, o ile, bo reżyser w przypadku Tomb Raidera na to nie wpadł, że skoro w grze Tomb Raider grasz tylko Larą i większość gry to jest gameplay, ewentualnie jakieś jej przemyślenia wewnętrzne, tego typu rzeczy, to film musi być taki sam. No to przynajmniej jest o tyle łatwiej, że w Uncharted już masz gotowe relacje z postaciami w samej grze, bo nawet w młodości relacja Nathan-Sally to jest już coś, co sam fakt, jeżeli reżyser uzna, że musi to przenieść, bo tak jest w grze, już daje większy, na start większe szanse Uncharted niż Tomb Raiderowi. No po prostu dobry reżyser w Tomb Raiderze by napisał nową postać i by ją dał do akcji z Larą, ale widać nie wyszło. Więc tutaj Uncharted chociaż jest ten ma delikatnie lepszy start.
Okej, słuchajcie, na tym będziemy kończyć ten temat. Myślę, że go na razie wyczerpaliśmy. Będziemy obserwować dalsze próby adaptacji. Myślę ogólnie, że po tych porażkach finansowych raczej z wielu notesów, producentów sporo tytułów wypadło raczej, więc pewnie w najbliższym czasie nie będzie ich znowu aż tak dużo. Ale pewnie, tak jak Adam wspomniał, od czasu do czasu ktoś będzie chciał kawałek tortu z tego wielkiego biznesu growego, więc pewnie Tomb Raider nie jest ostatnią, czy Uncharted nie jest ostatnią rzeczą, którą zobaczymy na ekranach kin. Dobra, słuchajcie, ostatecznie na sam koniec przed pożegnaniem. Czy jest jakiś film, na który czekacie w najbliższej przyszłości, może poza Avengers? Czy są jakieś produkcje, które, nie wiem, których wyczekujecie, albo których trailery widzieliście, że są fajne? Bo ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tak. Teraz wychodzi na ekrany kin Wyspa Psów Wes Andersona. Moim zdaniem wizualnie to jest film prześliczny, ale fabularnie to jest snorfest ogólnie, ale dla samej animacji warto zobaczyć. Czekam przede wszystkim na horror, który wychodzi jakoś w czerwcu u nas. Się nazywa Hereditary. Dziedzictwo chyba w polskiej wersji. I to jest, słuchajcie, film, który ma 26 opinii teraz na Rotten Tomatoes i wszystkie pozytywne. Jest ogólnie uznawany za hitowy horror ogólnie nadchodzący. To będzie już drugi w tym roku po A Quiet Place. Jeśli będzie choćby tak dobry jak A Quiet Place, to myślę, że będzie naprawdę coś fajnego.
Ja tak w temacie dzisiejszego podcastu chciałem powiedzieć, że bardzo czekam na Detective Pikachu. Dlatego, że zapowiedziano adaptację właśnie gry na 3DS Detective Pikachu. I ten film będzie albo najgorszą rzeczą, jaką kiedykolwiek powstała, albo najlepszą. Jak gdyby nie ma żadnej, wiesz, nie ma żadnej strefy szarości w tym wypadku. I widziałem już pierwsze zdjęcia z planu i to wygląda
zdjęcia
tak.
Zdjęcia z planu.
Tak.
Detektywa Pikachu. Tak. Detektyw Pikachu gdyby siedzi na tym krzesełku z papierosem.
Żebyś ty wiedział, bo są ludzie w tych kostiumach takich green screenowych i mają na to nałożone kostiumy Pokemonów czy coś takiego.
O Boże.
I są, wiesz, wszędzie porozkładane takie małe green screeny i tak dalej, także to, wiesz, nawet nie masz pojęcia, jak to się będzie składać w film, bo to będzie tak nasrane efektami wizualnymi. Że no nie, nic, czekam. Jedno co mam żal, że Ryan Reynolds gra Pikachu zamiast Danny DeVito, bo Danny DeVito byłby tutaj perfekcyjny. Jak gdyby już od lat był mem, jak gdyby jak wybrano zwiastun gry i dodano głos Danego DeVito do tego. No ale on sam powiedział, że nie wie what the fuck is Pikachu, więc niestety nie zobaczymy. Ale to jest film, na który na pewno czekam. Nie mówię, że jest dobry. Nie mówię, że będzie dobry, ale czekam.
Skoro gadaliśmy cały czas o Ralphie Demolce, no to ja bardzo czekam na sequel, który już lada chwila wyjdzie, jak się nie mylę. Trailer był naprawdę fajny. I jestem ciekawy, jak pójdą z tym dalej, bo to ewidentnie nie będzie powtarzanie pierwszej części, skoro dorzucają cały motyw internetu do tych gier standardowych na automatach. No i zahaczające animacje, czekam też bardzo na I nie ma mocnych drugą część. Tak jak mówię, dalej moja ulubiona fantastyczna czwórka, jedyną, którą dostaję w kinach. Natomiast jeśli chodzi o późniejsze filmy, oczywiście cały czas patrzymy na te mniej pewne super hero produkcje, czyli prawda Venoma i Aquamana, czy później Shazama. Mnie też interesuje dalsze podejście tych disneyowskich adaptacji ich tych klasycznych bajek, bo tyle co Piękna Bestia była bardzo bezpieczna, tak, Księga Dżungli była według mnie naprawdę czymś ciekawym i Kopciuszek, to były dwie rzeczy, które w jakiś sposób to rozwinęły. Cały czas nie wiem, czy ten Aladdin to dalej Guy Ritchie przy
tym. Tak, to się kręci. No.
Więc Guy Ritchie'ego Aladdin to jest na pewno coś, co chcę zobaczyć. Tak samo Mulan, z tego co wiem, już to też rusza gdzieś tam produkcja, czy już
tak,
ruszyła.
Mulan ma świetną obsadę swoją drogą.
I Mulan właśnie ma rewelacyjną obsadę, więc to są te dwie adaptacje. No naprawdę mnie interesują, bo myślę, że mogą wnieść coś nowego. Tak jak według mnie przede wszystkim Kopciuszek i Księga Dżungli. No bo Piękna i Bestia zrobiła masę kasy, ale to był jednak bardzo bezpieczny przeniesienie. A myślę, że to są fajne, uniwersalne te bajki, które można naprawdę w live action fajnie rozwinąć, więc temu się przyglądam.
No, to ja powiem szybko. Ja czekam na Predatora Shane'a Blacka, bo jestem największym fanem Shane'a Blacka i wszystko zjem jak taki prosiak wygłodniały od Shane'a Blacka, więc czekam na Predatora. Nieważne, co tam się będzie działo, może to spierdolić, tak będzie dobre. To czekam na to. Czekam na Ocean's 8, tą z żeńską drużyną, bo się stęskniłem za Oceanami i czekam, co oni z tym zrobią. Mam nadzieję, że będzie ok. Czekam na Ant-Mana nowego, tego dwójkę czekam bardziej. Ant-Man and the Wasp. Czekam bardziej niż nawet na Avengers chyba. Na serio. Bardziej się jaram na ten film, na to jak się będą bawić właśnie tym zwiększaniem, zmniejszaniem i jaka będzie ta relacja między Ant-Manem i Wasp. Czekam na to bardziej niż na Avengers, serio. I czekam na Mary Poppins powraca, bo Emily Blunt gra Mary Poppins i to będzie cudowne, jak to zobaczyć właśnie Emily Blunt jako Mary Poppins. No.
O, i Kubusia Puchatka.
O, mniej to chyba mnie strasznie się boję tego Kubusia Puchatka w tej wersji. Chociaż wiem, że ona jest, wiem, że on jest taki jak był, naprawdę. Ale nadal to wygląda jak Kubuś Puchatek, który ci wpierdoli w parku i ukradnie pieniądze, nie?
Nie, mnie zaintrygował ten zwiastun.
Zaintrygował na pewno, jak będziesz leżał w kałuży krwi, to będziesz zaintrygowany strasznie. On by ci pociął twarz, nawet by się nie zastanawiał. A jakby miał pistolet, to byś nie poszczeliłby cię, nie zastrzelił. Wiesz, on by wziął i cię kolbą zatłukł.
Tym gwoździem, co wbijają w tyłek po uchemu, to by ten gwóźdź to ci w czaszkę wbił błotkiem.
Okej, okay. Aha, jeszcze jeden film mi się przypomniał, który wychodzi teraz, 27 kwietnia, więc warto nie przegapić. Nazywa się Śmierć Stalina, Death of Stalin. To jest na podstawie komiksu i to jest czarna komedia i myślę, że to jest idealny materiał na czarną komedię, bo no, film opowiada o tym, że Stalin umiera i po prostu toczą się tarcia na szczycie partii o to, kto powinien przejąć schedę. No i oczywiście wszyscy starają się nie umrzeć przy okazji, bo wiadomo, jak to bywało wówczas. No i obsada jest absolutnie fantastyczna, ze Steve'em Buscemi'm, Jasonem Isaacsem, Jeffreyem Tamborem, Rupertem Friendem. Generalnie no, wygląda to super. Także warto między tymi wszystkimi Avengersami i Deadpoolami iść też na coś mniejszego. Okej, okay, to chyba tyle w takim razie. Dzięki wielkie za uwagę. Dzięki wielkie wam, chłopaki, za udział. Oczywiście był ze mną Radek Pisula z Full Frontal Pisula.
To ja, hejka.
Adam Antolski, Uncle Mruwa.
Hej wszystkim.
I Oskar Rogowski, Komiksomaniak.
Cześć wam.
A my widzimy się prawdopodobnie, czy raczej słyszymy się już po premierze Infinity War, więc zobaczymy, co też bracia Russo wymodzili. Do usłyszenia w takim razie. Trzymajcie się. Cześć.